Msza po staremu się odprawia. To jest temat, który podejmujemy dzisiaj w naszej audycji, a podejmujemy go z naszymi gośćmi, którymi w studio są młodzi z duszpasterstwa tradycji łacińskiej archidiecezji gdańskiej. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
A są z nami, rozpocznę wedle święceń, ksiądz Mateusz Zawadzki, duszpasterz tejże wspólnoty.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Justyna i Paweł Barbarscy, posługujący we wspólnocie na różnych płaszczyznach, o tym też będziemy mówić.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
I z nimi jest jeszcze Stefan, najmłodszy. Członek duszpasterstwa. Ile lat?
7 miesięcy.
Będzie go słychać, podejrzewam, co jakiś czas. Także z tego też się również cieszymy, że małżonkowie z nami są. Tomasz Olszyński, organizator i pomysłodawca warsztatów Ars Celebrandi, również członek tejże wspólnoty, nawet dosyć za nią odpowiedzialny.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
I Szymon Piec, ministrant posługujący w tejże wspólnocie.
Zgadza się. Krój nam Chryste.
Drodzy, temat, myślę, że rozpoczniemy go trochę tak bardziej ogólnie. Też temat, który został zadany naszym radiosłuchaczom i followersom na naszym czasowzrastaniowym koncie na Facebooku, to pytanie, po co jest tradycja? Najpierw pytanie do was, czym dla was jest tradycja, ta szeroko rozumiana, może najpierw ta pisana małą literą. Tomasz?
Tradycja jest czymś niezwykle istotnym i ta przez małą i przez dużą literę. Tradycja osadza nas w pewnej rzeczywistości. W kontekście naszej wiary jest to niesamowicie ważne. Bez tradycji można łatwo odpłynąć w różne strony, mając ten filar, tą gałąź, której się trzymamy i przekazując, no bo tradycja, źródło słów to jest przekazywanie przecież kolejnym pokoleniom, czy to doktryny, czy też na aspekcie liturgii pewnej praktyki. No jest bardzo ważne, żeby przede wszystkim trwać w łączności z poprzednimi pokoleniami i przekazywać nasze prawdy katolickie kolejnym pokoleniom, ale również przekazywać to, co budowało wiarę, to, co budowało pobożność, także liturgiczną, młodym w przyszłości, aby nie oderwać się, ale trwać i rozwijać na gruncie tego, co było. Także tradycja jest nieodłącznym elementem w Kościele i myślę, że liturgia tutaj ma no szczególne miejsce, jeżeli chodzi o to.
Od razu ukierunkowany. Natomiast jeszcze może zostawmy tą tradycję szeroko. Jeszcze może liturgię zostawmy gdzieś na boku. Szymon, tradycja. No to przecież ubieranie choinki na Boże Narodzenie to też tradycja.
No zgadza się, ale tradycja jednak mimo wszystko świecka, prawda? A ta tradycja, z jaką my się spotykamy w Kościele katolickim, no to jest w moim przypadku coś takiego bardzo osobistego, że to nie jest tylko wymiar taki społeczny, chociaż ma to ogromne znaczenie, tak? Że spotykamy się we wspólnocie Kościoła, żeby razem oddawać cześć Panu Bogu. Ale dla mnie ma to taki osobisty wymiar, bo mam głębokie przekonanie o swojej takiej więzi z tradycją, że to jest też kwestia mojej tożsamości, że nie wyrastam sam dla siebie, to też nie jest kwestia może jakiegoś młodzieńczego buntu, no bo jeszcze jestem studentem, niedawno wyrosłem z wieku, kiedy jeszcze pyskowałem rodzicom, prawda? I to nie jest kwestia tylko jakiegoś buntu, że zastałem inne czasy, w związku z tym moją reakcją na zastany stan jest, nie wiem, msza trydencka, tak? To jest element tożsamości, bo nie chcę też budować czegoś na piasku, na samym sobie, ale na czymś, co już było wykorzystywane jako fundament przez wieki. I to przez moich rodziców, przez moich dziadków. To jest dla mnie bardzo istotne, żebym wiedział, że ja się też nie pogubię w tym wszystkim. Że mogę zbudować swoje przyszłe życie już teraz. Teraz jako ten młody człowiek, przygotowujący się do różnych poważnych funkcji w narzeczeństwie, szukający gdzieś swojej drogi zawodowej cały czas. Wiem, że w tym wszystkim jestem osadzony na czymś więcej niż tylko jakichś subiektywnych odczuciach. To jest coś sprawdzonego, to jest coś trwałego. Tak jak w zwiastunie było powiedziane, że różne nurty filozoficzne przemijają, a msza po staremu się odprawia. To jest coś takiego pewnego, że na tym ostoję i też cały dobytek duchowy pokoleń świętych, no przekonują mnie ku temu, że sam mogę w jakiś sposób odnieść sukces, sukces duchowy, ale także msza, która, no msza, ogólnie tradycja, trzymanie się pewnych takich ustalonych norm, no to pozwala mi nie tylko mieć nadzieję na to, że w życiu przyszłym coś mogę osiągnąć, ale już teraz mnie kształtuje charakter, podejście do instytucji kościelnych, do relacji międzyludzkich, Więc ma to dla mnie wymiar, oczywiście ogromną rolę pełni w instytucji Kościoła tradycja, ale ma to też dla mnie taki wymiar całkiem osobisty.
Justyna?
No, dla mnie tradycja jest przede wszystkim gwarancją rozwoju właśnie, bo gdyby każde pokolenie miało zaczynać wszystko od nowa, zburzywszy to, co udało się stworzyć poprzednim pokoleniom, no to byśmy nie wyszli z jaskiń pewnie. Więc myślę, że to jest fantastyczne, że otrzymujemy coś od naszych ojców, od naszych dziadków. Bierzemy to, co najlepsze, dokładamy coś od siebie i jakoś tak powoli to się wszystko buduje. Tworzy się kultura, tworzy się cywilizacja, oby jak najlepsza, no i to daje nam właśnie szansę na rozwój, tak ja to widzę.
Dzięki, Paweł, może się uda, może Stefan pozwoli.
Tak, właśnie, jak myślę o tradycji, no to myślę właśnie o Stefanie, ale też i o jego rodzeństwie, o tym, co im przekaże, bo słowo tradycja to jest właśnie przekazywanie. Święty Paweł powiedział, przekazuję wam to, co otrzymałem. I właśnie chciałbym im przekazać to, co najlepsze, ale żeby przekazać, muszę też otrzymać. I to, co, żeby otrzymać, muszę zaczerpnąć ze źródła i stąd muszę zajrzeć czasem trochę głębiej niż ostatnie lata czy dziesięciolecia, ale też i poprzednie wieki Kościoła, to, co kolejne pokolenia przekazywały sobie, żeby na tym budować, żeby to przekazywać dalej właśnie tym dzieciom.
No i ksiądz Mateusz.
Tak jak nam ta nasza młodzież tutaj opowiada, młodsza i starsza młodzież, to czasami ciężko coś dodać. Ja mam taką, tak kiedy pojawiło się to pytanie, taki obraz mi się pojawił, że generalnie Kościół jest takie drzewo, takie rosnące drzewo, które wydaje wiele owoców i co chwilę tam pojawiają się jakieś nowe gałęzie, nie gałęzie, latorośle, ale to drzewo potrzebuje przede wszystkim korzenia, żeby zaciągnąć trochę tych soków, żeby wydawać nowe, świeże owoce, które gdzieś tam będą karmiły i syciły, no to potrzebuje właśnie tego korzenia. No tradycja jest korzeniem, tak? To coś, co zasysa, coś, co daje siłę, coś, co daje moc, utwierdzenie, że jak przyjdzie jakaś burza czy cokolwiek innego, jakieś zawieruchy, to korzeń sprawia, że drzewo stoi. No i mam takie przekonanie, że ta tradycja to jest właśnie taki dobry, głęboki korzeń, który ostatecznie daje życie temu, co nowe zawsze i świeże też w Kościele.
No dobra, no ale dzisiaj przecież spotykamy się z takim myśleniem, że to dzisiaj świat się zaczyna, tak? Po nas choćby potop. Ważne jest, żebyśmy my dobrze żyli, żeby nam się dobrze żyło, żebyśmy coś stworzyli, żebyśmy jakoś tam funkcjonowali, więc wchodzenie i myślenie o tym, co było onegdaj, o wchodzenie i cofanie się do tych czasów niepotrzebnych. Po co wskrzeszać trupa, jak mówią niektórzy?
No my właśnie to robimy.
Ja kiedyś słyszałem takie piękne zdanie, że tradycja to nie jest tylko czczenie popiołów, ale to jest podtrzymywanie ognia. Wydaje mi się, że nasze środowiska, nasze wspólnoty, które tworzymy, to nie jest próba rekonstrukcji tylko i wyłącznie. No w ogóle właściwie to nie jest próba rekonstrukcji. To nie jest tak, że my próbujemy umalować trupa, tylko my ten ogień cały czas podtrzymujemy. To jest tradycja, która jest żywa w naszych życiach. To nie jest coś obumarło, prawda? I możemy z takiego obumarłego drzewka, wracając do porównania księdza Mateusza, możemy z tego drzewka zrobić ognisko. Nie, nie, my cały czas podlewamy to drzewo i ono cały czas rośnie i wydaje owoc. I wydaje mi się, że my jesteśmy przykładem takiego owocu. Nie jesteśmy najlepsi, nie jesteśmy doskonali, ale staramy się, żyjemy. I mam takie wrażenie, takie odczucie, bo jestem w duszpasterstwie tradycji już takich 8, może 9 lat. I wydaje mi się, że na przestrzeni tych moich 8-9 lat w duszpasterstwie to też rozwijamy się. To też są nowe rzędy dusz, które są zainteresowane mszą trydencką. Widzę to po swoich znajomych chociażby. Więc to chyba nie jest tylko kultywowanie czegoś, co obumarło i razem z nami tam przejdzie w zapomnienie. To jest coś, co staramy się utrzymać dla przyszłych pokoleń i żywimy nadzieję, że się uda po prostu, bo modlimy się, wierzymy. Wierzymy też, że to jest dzieło Pana Boga. Wierzymy, że to jest dzieło Kościoła i z tą wiarą idziemy do przodu.
Tutaj papież Benedykt też pięknie powiedział, że to, co dla poprzednich pokoleń było święte, wzniosłe, no musi być również i dla nas święte i wzniosłe, no inaczej byśmy sobie sami zaprzeczali, tak? To jest pewna konsekwencja logiczna. No ale tak samo nie możemy kochać ojca, jeżeli nie kochamy swojego dziadka, pradziadka i tak dalej. No to jest i tak właśnie należy postrzegać podejście do tradycji, tak my to robimy i uważamy, że to jest bardzo cenne i wartościowe, bo przeniesienie dalej tego, co właśnie otrzymaliśmy, czy otrzymujemy, czy też odkopujemy wiemy troszkę, okazuje się, że często można ulec takiemu złudzeniu, że każde pokolenie, prawda, no jest mądre, ma swoją mądrość i chce coś budować od nowa. Owszem, można pewne rzeczy dokładać, ale zawsze trzeba to dokładać, a nie burzyć i od nowa budować, bo rzeczywiście wtedy wychodzimy na ten piasek i mamy tego oparcia. I tak jest właśnie z tradycją. To czerpanie to jest uczenie się, to odkrywanie właśnie czy starych ksiąg, starych tekstów, starych dokumentów. Okazuje się, że tam jest ogromna mądrość, która jest cały czas autentyczna, aktualna. To nie jest tak, że dawniej ludzie mieli jakieś radykalnie inne problemy, żyli innymi sytuacjami. To wszystko się powtarza i wiele rzeczy można naprawdę wspaniale w tradycji dzisiaj odkryć, takich, które się przydają na co dzień, również duchowości tradycyjnej, w lekturze tradycyjnej. To się wszystko łączy, tak? Nie da się jakby patrzeć tylko na to, co współczesne, w tym w oderwaniu od tego, co dawniej. Nie? To musi iść zawsze w parze.
Szymon powiedział o takim pewnego rodzaju buncie. To nie było tak, że to był bunt, który się gdzieś zrodził. Natomiast gdzieś w wielu sytuacjach widzimy, że tradycja jest jakąś odpowiedzią na zaistniałą sytuację, jest pewnego rodzaju buntem. Zadam pytanie, które może już wybiega trochę do przodu, ale co zrobić, żeby to właśnie nie był przejaw buntu, żeby to nie była tylko chęć takiego zaklajstrowania się w tym, co było bezpieczne, co gdzieś tam odglądając stare fotografie czy stare filmy, daje poczucie wielkości, siły, bezpieczeństwa, ale żeby rzeczywiście to było coś, czym ja jestem w stanie żyć w XXI wieku.
To na pewno rola duszpasterzy, myślę, w duszpasterstwach tradycji, które mamy przecież w diecezjach erygowane. No to jest bardzo ważne, prawda? Formacja, kształtowanie, prowadzenie. Natomiast akurat specyfika duszpasterstw tradycji jest taka, że tutaj nie da się jakby tak powierzchownie w nie wejść, troszkę tak być może z buntu, czy ja wiem, czy to jest tak do końca możliwe. Wydaje się, że jak ktoś wejdzie tak trochę z buntu, z takiego zainteresowania powierzchownego, to szybko pójdzie gdzieś dalej, do jakiejś innej wspólnoty.
Też mi się tak wydaje, że bardzo często jest tak, że ktoś do środowiska tradycji może wejść z takim nastawieniem trochę buntowniczym, taki początek, że o, coś mi tu nie podoba, coś tam, coś mój proboszcz, to tam, to i tak dalej, a to znajdę sobie coś takiego, gdzie wszystko jest pięknie i pobożnie. I rzeczywiście to jest płytkie takie podejście do tego, czym są środowiska tradycji. Natomiast jest to dobry początek do tego, żeby właśnie się pogłębić. I to, tak jak Tomek mówi, rola duszpasterzy, żeby właśnie wykorzystać to, co jest takie bardzo ludzkie, takie, no właśnie, zbudowane na jakichś emocjach i poprowadzić do doświadczenia właśnie jakiejś prawdy, jakiegoś piękna, jakiejś sprawiedliwości, do tego, co jest istotą tego życia, które prowadzimy w naszych duszpasterstwach, bo to przecież nie tylko liturgia, to przecież nie tylko pięknie odprawiane msze święte, czy skromnie odprawiane msze święte, ale to też jest właśnie, po pierwsze, formacja, wzrastanie, budowanie wspólnoty bardzo konkretnej, żeby rzeczywiście stawać się częścią Kościoła i jak najbardziej z tych korzeni po prostu czerpać dla dojrzałego już życia, które już zostawia to, co było buntownicze, bo dochodzi do tego, że to było takie właśnie szczeniackie, takie młode, takie w gorącej wodzie kąpane, a staje się mądre. Mądre i życiowe, bardzo kierunkowe.
Justyna, dlaczego wybrałaś tradycję?
Ja przyszłam do tradycji z duszpasterstwa u Dominikanów, których w ogóle serdecznie pozdrawiam. Myślę, że to było bardzo fajne miejsce na ten moment u mnie. W moim przypadku to było tak, że w tradycji znalazłam coś, czego może nawet trochę nieświadomie, ale nie odnajdywałam w kościele w tamtym momencie. Piękno liturgii to na pewno, w szczególności muzyki, z racji mojego wykształcenia muzycznego to było dla mnie bardzo, bardzo istotne. Nagle różne rzeczy się poukładały. Okazuje się, że pewne rzeczy można zrobić inaczej, lepiej i to ma więcej sensu może. No i za tym też oczywiście poszła taka formacja duchowa, bo to nasze środowisko nie jest tylko taką, jak może czasami niektórzy uważają, taką formą, że my się tam przebieramy w jakieś ładne ubranka, śpiewamy coś, ale to jest tylko taka fasada pusta w środku, tylko wręcz przeciwnie, to jest cała duchowość i jeżeli tak się do tego podejdzie, to naprawdę można bardzo dużo z tego wyciągnąć i myślę, że w moim przypadku tak to działa faktycznie.
Paweł?
No ja trafiłem do tradycji, można powiedzieć, przez liturgię, i rzeczywiście, bo byłem ministrantem od lat i Po prostu chciałem poznać, jak to było wcześniej. Się okazało, że tak jak było wcześniej, to jest nadal, istnieje to wciąż. I sobie tak myślę, jeszcze wracając do tego porównania, że jak to jest wskrzeszanie trupa, to chrześcijanie wierzą w zmartwychwstanie. I tak sobie myślę, że wiele razy było w historii Kościoła, że coś, że tak powiem, zmartwychwstawało na fali jakiejś odnowy, kolejne nowe pokolenie wracało do czegoś, co było wcześniej, z jakichś źródeł. I ja też właśnie w ten sposób chciałem po prostu poznać źródła tej liturgii, którą znałem aktualnie, nowej liturgii, i odkryłem, że to źródło gdzieś tam również wciąż w Kościele żyje, i zapragnąłem w tym właśnie się rozwijać. I trwam w tym. Się okazało, że nie tylko liturgia, okazało się, że to źródło jest bogate w inne rzeczy, w różne formy modlitwy, nabożeństwa, ale też i życie po prostu rodzinne, życie cyklem roku liturgicznego, i mnóstwo takich niesie ze sobą wartości, które pomagają mi w sumie w codziennym życiu i w jakoś w życiu rodzinnym i no właśnie jakoś tak.
Bo tutaj paradoksalnie to bycie tak zwanym tracem, czy działanie w duszpasterstwie tradycji, to jest nie robienie nic innego niż to, co robili katolicy właściwie przed wojną, czy jeszcze po wojnie, do roku 60-70. Właśnie my żyjemy tą duchowością klasyczną, tradycyjną, zarówno jeśli chodzi o liturgię, jak i o właśnie codzienny rok, różne też tradycje, zwyczaje, prawda, w ciągu roku, które się pojawiają. Także właściwie robimy to, co robili nasi dziadkowie, nic więcej. I to przekazujemy kolejnym pokoleniom. Tak wkrótce, można by tak skrócić to, nie? Naszą ideę.
No to w takim wypadku rodzi się pytanie, dlaczego powróciliście do tego, co było kiedyś? Skoro przecież Kościół teraz ma ofertę bardzo bogatą. Pytanie z cyklu niebezpieczne.
Tak, ale to jakby tradycja jest częścią, prawda, tego, co jest w tej rzeczywistości Kościoła. To nie jest tak, że my dodajemy coś z zewnątrz do Kościoła. To jest coś, co jest w Kościele, i więc my właśnie tą duchowość tradycyjną wybieramy. I wydaje mi się, że najbardziej po prostu gdzieś tak odpowiada.
Ja mam takie doświadczenie, że jak zaczęłam interesować się tradycją i poznawać ją coraz bardziej, to nagle wiele czy praktyk religijnych, czy rzeczy, które po prostu są na co dzień w Kościele, czy jakichś no właśnie takich tradycji związanych z różnymi świętami, okresami liturgicznymi, nagle one, jakby zauważyłam ich sens, zrozumiałam je, bo nigdy nikt mi ich nie tłumaczył, bo nawet powiedzmy, nasi rodzice czy nasi dziadkowie często po prostu nie wiedzą, dlaczego różne rzeczy się robi, a to ma głęboki sens, i jak się go odkryje, jak się okaże, że o, to znaczy to i tamto, to człowiek wtedy zaczyna to robić nie tylko z właśnie jakiegoś takiego nawyku, ale z przekonaniem, i to daje faktycznie piękne owoce.
Też myślę, że należy dodać to, że tradycja nie jest taką zamkniętą, sotą klatką, że ktoś do niej wchodzi, już tylko żyje tak zupełnie tylko tradycją, tylko tradycyjnymi liturgiami łacińskimi i tak dalej. Mamy w naszym duszpasterstwie w Gdańsku gro ludzi, którzy przecież korzystają bardzo często z tych, jak to jest powiedział, tych nowych ofert, tak? Mamy osoby, które są w odnowie ducha, w Duchu Świętym, mamy osoby, które na co dzień uczestniczą w życiu w drodze neokatechumenalnej, ale mimo wszystko wracają do tradycyjnej liturgii na mszę trydencką, żeby właśnie jakby wziąć jeszcze od Kościoła to, co jeszcze ma dla nich dodania, że to nigdy nie zostało zaprzepastrzone. I też tak w moim życiu, ja też tak zobaczyłem, że no przecież jestem takim, można powiedzieć, normalnym księdzem, tak? Nie jestem księdzem, który odprawia tylko mszę trydencką. Moją codzienną rzeczywistością jest jednak msza nowa, posoborowa, ale bardzo chętnie wracam właśnie do tego starego rytu, ponieważ on mnie dzisiaj uczy bardzo mocno w głębszy sposób przeżywać to, co Kościół daje też współcześnie, i rozumieć to, co Kościół daje współcześnie, żeby jeszcze jakoś tego bardziej czerpać, więc nie jest to na zasadzie tak zero-jedynkowe, że albo jesteś tu po nowemu, albo jesteś po staremu i masz się opowiedzieć. No Kościół jest czymś dużo szerszym ostatecznie, i widzimy to, jak jak pewne rzeczywistości między sobą się przeplatają i bardzo się uzupełniają w tym wszystkim. Tak, kiedy budowaliśmy duszpasterstwo tradycji w Gdańsku, tak nie tylko właśnie liturgicznie, ale żeby wiązać ludzi ze sobą, no to też korzystaliśmy z tych nowych rzeczy, tak? Czyli żeby ludzie się razem z tą spotkali, żeby właśnie jakąś wspólnotę tworzyli, żeby, no nie wiem, czy nasz kolędowania, nie kolędowania, to tego wymyślaliśmy naprawdę bardzo dużo różnych takich rzeczy, żeby ludzie stworzyć z ludzi wspólnotę przede wszystkim, żeby poczuli się kościołem gdzieś tam też w ramach duszpasterstwa tradycji. I to wydaje nam się, że nam się to udało, że dzisiaj właściwie można powiedzieć, że z wieloma osobami w duszpasterstwie naprawdę stajemy się taką rodziną, takim kościołem, tak, jako wspólnota.
Msza po staremu się odprawia. Naszymi gośćmi są młodzi z duszpasterstwa tradycji łacińskiej archidiecezji gdańskiej. Drodzy, mówiliście o tym, że Kościół daje wam coś więcej dzięki temu, że poszliście w stronę tradycji. Pytanie brzmi, czy to nie jest kwestia tego, żeby po prostu odkryć to, co Kościół daje teraz? Czy to wejście głębiej to nie jest sięgnięcie po teksty, chociażby te, które są teraz, teksty Soboru, teksty Ojców Kościoła, które też odnoszą się do tego, co mamy dziś? Czy rzeczywiście to wejście w tradycję pozwala tylko i wyłącznie odkryć tego ducha i odkryć sens mszy świętej?
No ja mogę powiedzieć z tego swojego poletka muzycznego, że oczywiście Sobór II Watykański bardzo pięknie i słusznie nas uczy w tej konstytucji o liturgii, że chorał gregoriański jest pierwszym śpiewem Kościoła. Pierwszym, czyli głównym, czyli podstawowym. I to się no, faktycznie najpełniej dokonuje na tej starej mszy, nie? Gdzie my możemy zaprezentować ten repertuar gregoriański, olbrzymi, uświęcony naprawdę wielowiekową tradycją, zaprezentować go w pełni. Gdybyśmy chcieli wykonywać go podczas tej nowej liturgii, no to byłby taki lekki zgrzyt, że albo byłoby za dużo tego chorału, albo by nie było miejsca na inne rzeczy. Więc na przykład no z tego punktu widzenia ta nauka drugiego soboru jest bardzo dobra, ale jakby w praktyce troszeczkę jakby no niewykonalna.
Mi się w ogóle wydaje tak osobiście, jeżeli mogę tak na krótko wtrącić, że gdyby nie Sobór Watykański II, to byśmy tymi tradycjonalistami nie byli, tak? Mimo wszystko na to całkiem sporo daje. I osobiście tak bardzo odkrywam to, że te duszpasterstwa, które tworzymy tradycji katolickiej, to są duszpasterstwa, w których świeccy są bardzo zaangażowani. Jeżeli mamy jakiś postulat Kościoła, w którym świeccy są aktywnymi uczestnikami życia Kościoła, to w naszych duszpasterstwach gdzieś to wręcz na poziomie perfekcjonalnym, mówiąc skromnie, gdzie no, za bardzo wiele rzeczy jesteśmy odpowiedzialni jako świeccy. Nie umiem tu księdzu,
i
bo już widzę, że przemawia.
Ja chciałem tylko rzeczywiście tutaj dodać to, co Szymon tutaj poruszył, że rzeczywiście w środowisku tradycji ja mogę być w pełni księdzem. To znaczy, że naprawdę mnie uczyli świeccy odprawiania tej mszy świętej, to tak swoją drogą, ale jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju organizacje, czy organizacji tego, jak duszpasterstwo funkcjonuje, co się w duszpasterstwie dzieje, czy jakiekolwiek zapisy, czy nawet jakieś tam budowa ołtarzy, czy cokolwiek innego, to ja widzę, że ja nawet tym nie muszę się zajmować, bo moim zadaniem jest przygotować liturgię, w sensie odprawiania liturgii, przygotować kazanie, czy rzeczywiście zająć się tym, co ma robić w rzeczywistości duszpasterz, czyli żeby poczuć się tym księdzem. Natomiast ten cały ciężar organizacyjny, jakieś tam namawiania, zapisywania na różne rzeczy ludzi, czy angażowania ludzi do jakiejś tam pomocy, pracy, rzeczywiście jest przeniesiony całkowicie na świeckich. I tak dla mnie to też było nie lada takie zaskoczenie, bo normalnie w parafii wiadomo, ksiądz jest do wszystkiego, tak? Nie tylko do głoszenia słowa, ale naprawdę do garniania tysięcy innych takich ludzkich rzeczy codziennych, które mogliby robić świeccy, ale nie zawsze nam to w parafiach wychodzi. I tutaj muszę Szymonowi tutaj przyznać rzeczywistą rację, że jeżeli Soborowi właśnie chodziło o większe zaangażowanie świeckich w Kościele, to w tradycji naprawdę dobrze to wyszło w naszych środowiskach.
Paweł i Tomasz, wy jesteście też ceremoniarzami, jesteście tymi, którzy... Szymon też, przepraszam, proszę mi wybaczyć. Natomiast ja się uczyłem od Pawła i Szymona, więc
Paweł
dlatego
i Tomka.
Może... Przepraszam, od Tomka,
Szymon
przepraszam.
To ja.
Tak,
Wszyscy się od siebie uczymy.
Tak, wszyscy się od siebie uczymy, wybaczcie. Skąd u was, może inaczej, przedstawcie swoją drogę. Jak to się stało, że faktycznie pojawiło się w was aż tak duże zaangażowanie i aż tak duża chęć poznania tego, co jest jeszcze więcej? Ja, i prawdę mówiąc, byłem zaszokowany, kiedy patrzyłem na was, którzy, no, ktoś by właśnie z zewnątrz powiedział, dzielicie włos na czworo i zastanawiacie się, czy to w prawo, czy w lewo, czy tak, czy inaczej. I rzeczywiście z zewnątrz można powiedzieć, że to, no, przyklejanie się do mało istotnych rzeczy. Natomiast faktycznie dokopywanie się do kolejnych dokumentów, dokopywanie się do kolejnych ksiąg liturgicznych i odkrywanie bogactwa historii i potem wcielanie jej na nowo w życie, no, budzi niesamowicie duży podziw.
Dla mnie to właśnie liturgia jest taką konstrukcją skomplikowaną, ale i piękną, bogatą, jak katedra gotycka, którą się można by analizować przez wiele, wiele lat i odkrywać kolejne szczegóły. I ja mam wrażenie, że gdzieś jestem zaangażowany w środowisko tradycji od 15 lat, dostrzegam kolejne warstwy i widzę już w tej chwili, że tam jeszcze są kolejne. Jakby dla mnie początkowo to było poznanie po prostu starszej formy mszy, poznanie, jak tam ministrant się na nie zachowuje, ceremoniarz później, jak to, jak przygotować liturgię taką bardziej uroczystą, ale okazało się, że to nie wszystko, że jest rok liturgiczny, który niesie różne bogactwa w sobie, czy triduum paschalne, czy różne procesje w ciągu roku, jakieś zwyczaje też lokalne, nasze polskie, bo trzeba tu podkreślić, że staramy się też pamiętać o naszych polskich zwyczajach liturgicznych, które są przebogate, zachowane od czasów średniowiecza do współczesności, praktykowane choćby takie jak właśnie, czy grób pański, który mamy w nowej liturgii powszechnie, ale też i mnóstwo innych, które zachowały się w tej starszej formie, właśnie procesje niedzielne. I dla mnie w tej chwili ja lubię zgłębiać tę liturgię, badać, oczywiście będąc amatorem, bo nie jestem historykiem ani nic z tej dziedziny.
Jestem, no właśnie, kim jesteś?
Jestem programistą, matematykiem z wykształcenia. Może to się trochę wiąże, że
matematyk... Jesteś matematykiem, jesteś programistą, masz żonę, masz dziecko.
I
trójkę dzieci, przepraszam. I jeszcze w tym wszystkim znajdujesz czas na to, żeby służyć do mszy, żeby te eucharystie, żeby te liturgie przygotowywać.
Żona się czasami buntuje, że za dużo już tej liturgii w małżeństwie.
A księża podziwia.
Dokładnie, ale no, tak, no i staram się i właśnie staram się też odnajdywać kolejne warstwy, ale te rzeczy mi pomagają też w życiu rodzinnym, bo ja na przykład rok liturgiczny bardzo mi pomaga w wyjaśnianiu dzieciom tajemnic wiary. To, że możemy, że sobie mówimy, dlaczego jest Wielki Post, dlaczego jest okres wielkanocny, zesłanie Ducha Świętego, co te wszystkie poszczególne elementy oznaczają. I w starej liturgii jakby widać jeszcze więcej tych powiązań, takich czasem zaskakujących, że liturgia zmieniała się na przestrzeni wieków, ale i dzisiaj widzimy czasem takie pozostałości czegoś, co było dawniej, ale jak się zbada, co było wcześniej, to widać, co z czego wynika. I to też pozwala łatwiej wyjaśnić komuś, dlaczego tak robimy, dlaczego liturgii ten znak używamy. Więc wydaje mi się, że poznawanie tradycji pomaga zrozumieć liturgię. I to nawet również tę nową i te elementy tradycji, które w nowej liturgii pozostały, również łatwiej wyjaśnić.
Tomasz, jak to się stało? Bo ty drogę, że tak powiem, ewolucji od odwrotnej, tak? Od nowego do starego masz za sobą bardzo, bardzo owocną i bardzo bogatą.
Tak, no ja byłem ministrantem właściwie tam od dziecka. Posługiwałem później jako lektor, ceremoniarz. Później były też studia, filozofia, teologia. Także też można powiedzieć, że wszystko pokrewne. Przez wiele lat prowadziłem też diecezjalne kursy ceremoniarza w naszej archidiecezji. Ale jeszcze kiedy sam byłem na takim kursie, się jako uczestnik, to jeden z prowadzących kleryków, no to był czas pontyfikatu papieża Benedykta, rok 2007 właśnie, dokument Summorum Pontificum, powiedział nam, że papież przywrócił starą mszę. Tak, no wtedy za bardzo nie mieliśmy szerokiej wiedzy na ten temat, prawda? No i właśnie opowiedział nam, jak to wygląda, też pokazał filmik, prawda, takiej mszy. No ja byłem w szoku, kiedy zobaczyłem tą pieczołowitość, precyzję, dokładność i skrupulatność na tym filmie kapłana, który sprawował tę liturgię, i zainteresowałem się tym, że to rzeczywiście no, jest godne uwagi, skoro tak celebrowano dawniej z taką dokładnością. My się przecież cały czas uczymy tej liturgii, cały czas uczymy innych i praktykujemy, więc no, to jest coś niesamowitego, że tak przez wieki celebrowano, a my o tym nie wiemy. Więc zacząłem się tym interesować. No, to był właśnie czas po dokumencie Summorum Pontificum, gdzie te miejsca celebracji w Polsce zaczęły się rozwijać. Od razu się zainteresowałem tym tematem, jak to wygląda w naszej diecezji. Okazało się, że właśnie pojawiło się miejsce takie w Gdańsku. Zacząłem tam chodzić, no i tak właśnie trafiłem do tego duszpasterstwa, można powiedzieć, gdzieś tam u zarania tej historii. I później rozwijałem się już właśnie w oparciu o tradycję, tak? No to jest tak, jak Paweł mówił, jak się tutaj wejdzie jedną nogą, to już troszkę nie da się wyjść, bo to już wciąga, tak? Wciąga jako pasja, ale też wciąga niesamowicie jako nauka, jako też budowanie własnej duchowości, własnej pobożności, bo to jest nieustanne odkrywanie praktyk, które naprawdę przez wieki prowadziły ludzi do Boga. I dzisiaj patrząc na wiernych, także na młodych, którzy przychodzą na tę liturgię, no a statystycznie młodzież stanowi tutaj znaczący procent w stosunku do liturgii w ogóle w Kościele, to naprawdę widzimy, jak ci ludzie się modlą, widzimy ich pobożność i to naprawdę, ta liturgia naprawdę prowadzi do Boga, bo jest czystym kultem. Tam nikt nie dodaje nic od siebie. Kapłan daje się poprowadzić przez ten ryt. On nie jest kreatorem. Niczego tam nie musi, prawda, odgrywać. Przychodzi, celebruje, sprawuje, modlimy się tradycyjnymi tekstami. Śpiewamy tradycyjne pieśni. Pielęgnujemy chorał, polifonię. I samo to wystarcza. Okazuje się, że tradycyjna liturgia, pięknie, godnie celebrowana, ona sama wystarcza i ona sama z siebie jest katechezą, która prowadzi do Boga. I ja to też odkryłem w swoim życiu, dlatego no trwam przy tym i staram się to pokazywać innym.
No dobrze, ad vocem, księże Mateuszu. Ale przecież liturgia tradycyjna, na którą my patrzymy, to nie jest liturgia, która w niezmienionej formie trwa od przynajmniej 500 lat, tak? Tylko to jest liturgia, która przez lata też narastała i na, jakby to powiedzieć, była ubogacana, czy reformowana, upiększana niektórymi elementami. Chociażby widzimy, jak zmieniała się szaty liturgiczne, jak one były też, przechodziły swoje różnego rodzaju reformy. Przecież wiemy dokładnie, że liturgia została zatwierdzona przez Sobór Trydencki, czy tam gdzieś przypieczętowana, a więc no, ale ostatecznie została przypieczętowana przez Sobór Trydencki, więc też była w jakiś tam sposób kształtowana.
Mogę tak wtrącić tak. Tylko jedno zdanie, mówi się zwykle, że zatem mszał wprowadził quo primum Piusa V, ale warto powiedzieć, że Pius V wyraźnie właśnie w quo primum powiedział, że należy zachować właśnie to, co do tej pory było, czyli jakby on podkreślił tą ciągłość, że to nie jest, że wprowadził coś nowego.
Tak, to jest ten mit, że msza trydencka od Soboru Trydenckiego, a Sobór ją tylko skodyfikował na cały Kościół powszechny jako obowiązującą w ramach kontrreformacji.
No dobrze, ale apostołowie Wieczerniku sprawiali inaczej.
Ale nawet i
to jest archeologizm.
Ale gdyby taki ryt do tamtego czasu się zachował, to byłby zachowany, bo Pius V powiedział, że ryty starsze niż 200 lat, inne niż ryt rzymski, jak najbardziej można sprawować. Nie? Więc
rzeczywiście jest tak, że msza się zmienia w historii. Forma się zmienia, istota musi zostać ta sama. Co na przykład widzimy też w nowej mszy. Mamy jednak trochę inną formę, trochę bardzo inną formę niż msza łacińska. Natomiast istota jest zachowana dokładnie ta sama. Pytanie, dlaczego tak ojciec to pytał, takie być może swoje doświadczenie, dlaczego tak ważne jest to, żeby iść w prawo, a nie w lewo i tak dalej. Rzeczywiście historia rytu rzymskiego, no ona się kształtowała z jakiegoś powodu. Oczywiście my nie wiemy, jak pierwotni chrześcijanie odprawiali mszę świętą. Oczywiście mamy tam Didache, mamy tam jakieś źródła starożytne, Justyna i tak dalej. Są przekazy z pierwszych wieków odnośnie liturgii chrześcijan, ale wiemy tak historycznie, że w pierwotnym kościele te liturgie były różne. inaczej odprawiali w Rzymie, inaczej odprawiali w Antiochii. Nam zostały tylko pewne świadectwa, na których ciężko zbudować taką naszą wizję, jak mogła wyglądać liturgia pierwotna. Natomiast wiemy, że ona się kształtowała z jakiegoś powodu, że pewne rzeczy były dokładane, ustalane, że Kościół jakby ciągle zastanawiał się, jak to zrobić, żeby było jak najlepiej, żeby w jak najpiękniejszy sposób oddać naszą wiarę w to, co nam zostawił Chrystus, czyli to, że On jest, że to jest prawdziwy On w tym sakramencie, że ten chleb to nie jest zwykły chleb, że to jest prawdziwe ciało Chrystusa. I tak dla mnie pięknym takim porównaniem jest to, że msza, która się właśnie kształtowała tam, pewnie źródła mamy tam w tym IV, V wieku tego rytu rzymskiego, już takiego łacińskiego, co zostaje potwierdzone na Soborze Trydenckim, że ta msza w tej formie miała w sposób doskonały przekazywać dogmaty eucharystyczne Kościoła. I jestem przekonany, że ona to robi. Że właśnie ta cała pieczołowitość, to zachowanie kapłana, te łączone palce, te przyklęknięcia, te wszystkie, wszystkie gesty, formy, chorał, które do tej liturgii jest wprowadzony, właśnie ma wykazać to, jak Kościół, w co Kościół wierzy, jeżeli chodzi o Eucharystię. Można byłoby tu zadać sobie pytanie, to czy nowa msza tego nie robi, tak? Czy w takim razie nowa msza robi to w jakiś gorszy sposób i tak dalej? Zupełnie nie. Inaczej, że mam takie przekonanie i takie doświadczenie, że Sobór Watykański II, który był soborem, który jako pierwszy w historii zaczął Kościół mówić sam o sobie. Czym jest Kościół, jako Kościół i tak dalej. I była potrzebna forma mszy świętej, która w swojej formule miała pokazywać dogmaty eklezjalne, czyli o Kościele. Czyli nowa msza jakby z założenia nie miała już pokazywać dogmatów eucharystycznych, bo do tego mamy trydent, do tego tak zwany trydent, czyli starszą formę mszy świętej, ona jest wystarczająca. Nowa msza miała pokazać, co my rozumiemy siebie jako Kościół.
Czyli mamy trochę jak z Ewangeliami.
Trochę
synoptycy
tak.
Mówili o Eucharystii, a Jan pokazał, czym Eucharystia jest dla wspólnoty?
Trochę tak, dlatego tak, jak najbardziej. I dlatego uważam, że te dwie msze, które są w Kościele dzisiaj na szczęście dostępne, one są tak samo Kościołowi potrzebne. Nowa msza, jako rzeczywistość taka nasza dzisiejsza, no i właśnie ta msza, która na nowo przypomina nam, co być może czasami Kościołowi też trzeba przypomnieć, że w tym ciele, w tym chlebie eucharystycznym jest prawdziwy żyjący Bóg, Jego prawdziwe ciało. To z mojego doświadczenia w najdoskonalszy sposób pokazuje to stara msza i takie też miała założenie.
Czyli w myśl Ewangelii, że ojciec wybiera ze skarbca rzeczy stare i nowe i to dopiero będzie ubogacenie. Msza po staremu się odprawia. Naszymi gośćmi w czasie wzrastania są młodzi z duszpasterstwa tradycji łacińskiej archidiecezji gdańskiej. Ja przypominam, że możecie zostawiać swoje komentarze i odpowiedzi na pytanie pod naszym postem i pytaniem, który jest na Facebooku, na naszym profilu Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Pytanie, po co jest potrzebna tradycja? Przypominam również o SMS-ach, które możecie wysyłać, czy to z pytaniami, czy to ze swoimi świadectwami. 536 600 500, 536 600 500. Wracamy już za chwilę. Msza po staremu się odprawia. To jest temat naszego dzisiejszego czasu wzrastania, naszego programu. Gośćmi naszymi są młodzi z duszpasterstwa tradycji łacińskiej archidiecezji gdańskiej. Przed chwilą wysłuchaliśmy fragmentu Kyrie z rekwiem Mozarta. To co prawda nie chorał gregoriański, ale też utwór, który został napisany pod mszę właśnie rekwiem. Utwór długi, choć ten jest, że tak powiem, to jest fragment wybrany krótszy, bo czy Benedictus, czy Sanctus są dłuższe. Dziś podczas mszy byłby trochę, możemy powiedzieć, przydługawy. Dlaczego kiedyś te utwory wykonywane podczas Eucharystii, te fragmenty modlitewne, śpiewne były dużo dłuższe i mogły być dużo dłuższe niż w nowej liturgii?
W starej mszy świętej często jest tak, że akcja liturgiczna przebiega równolegle. To znaczy, troszeczkę może tak jak na liturgii bizantyjskiej, jak to się zna, że tutaj kapłan okadza ołtarz, w tym czasie ktoś śpiewa, prawda, tutaj jeszcze jest jakaś inna akcja i to się jakby zazębia, to akcja jest nieustanne. W nowej mszy tego nie ma. Niestety tam jest czasami tak, że prawda, coś trwa śpiew, trzeba odczekać, skończy się śpiew, prawda, jest kolejna część. Może to trochę wynika z tego, że no ta stara liturgia powstawała w taki sposób organiczny. Właśnie coś dokładano, coś zmieniano i tych wiele rzeczy dzieje się równolegle. Właśnie prywatne modlitwy kapłana, gdzieś tam przykryte śpiewem. I ta długość z tego względu nie jest może jakaś tam dziwna czy szokująca, bo po prostu ona trwa równolegle z akcją liturgiczną, która się toczy. Tu też należy pamiętać, że stara msza ma różne formy. Jest na przykład msza święta recytowana, gdzie kapłan ją w całości odmawia, nawet szeptem niekiedy, jest taka prywatna. I w czasie tej liturgii można wykonywać śpiewy nabożne, gdzie po prostu wierni śpiewają pieśni polskie. Stąd też, jak sobie zajrzymy do starych śpiewników, jest tam mnóstwo zwrotek, czy na przykład polskie kolędy, które wykonywano w czasie mszy.
Ale po prostu jest też podział tych pieśni na przykład na introit,
na gloria, na
ofertorium.
Tak jest, tak jest. Właśnie z tego to wynika. Nowa liturgia jest skonstruowana zupełnie inaczej i tam właśnie nie ma tego miejsca na śpiew długiego, bo mamy pewne fragmenty, pewne miejsca, gdzie ten śpiew występuje. No i potem on musi być zakończony, bo już wchodzi inna akcja. Znaczy to jest takie założenie, żeby nie zazębiały się te akcje, tak? Że kończymy jedną, zaczynamy drugą. To była ta taka klarowność, powiedzmy. No w starej liturgii jest to zupełnie inaczej skonstruowane. Jest to taka liturgia, no powiedzmy, żywa, dynamiczna, gdzie wiele tych elementów się dzieje naraz i być może właśnie dlatego ta muzyka miała w historii ogromną przestrzeń, aby tam się właśnie rozwinąć do takich form. Może tu Justyna coś jeszcze dopowie.
No właśnie, jako muzyk.
No w zasadzie ta podstawowa rzecz, to już Tomasz tu wspomniał, czyli ta dwutorowość, że my nie przeszkadzamy księdzu, tylko razem z nim coś robimy i ksiądz nie musi robić akcja stop, tylko to się dzieje jednocześnie. No tutaj faktycznie dużą rolę odgrywa oczywiście ten chorał gregoriański. Jakbyśmy się uparli, to możemy i całą muszę zbudować na chorale gregoriańskim. No ale raczej praktyka pokazuje, że tak tego nie robimy, chociaż ten repertuar jest bardzo bogaty i wykorzystujemy w równym stopniu śpiewy kościelne, to znaczy pieśni kościelne i w miarę możliwości też polifonię, wielogłosowość, która zresztą też bardzo często opiera się na chorale, zwłaszcza ta dawna, renesansowa, gdzie twórcy po prostu czerpali z tych melodii chorałowych i na jej, w oparciu o te melodie tworzyli wielogłos.
No i tutaj rodzi się pytanie kolejne, no bo ja będę takim, że tak powiem, adwokatus diaboli, no bo wielu mówi o tym, że przecież ktoś tu sobie śpiewa, ksiądz coś tam sobie szepcze, a co ja mam w tej ławce robić?
Właśnie to jest fantastyczne w tej starej mszy, że nie ma takiego jednego dobrego, słusznego trybu uczestnictwa w tej mszy świętej. Dla mnie to było bardzo, że tak powiem, uwalniające, jak pozwoliłam sobie pomyśleć w ten sposób, że to nie jest tak, że muszę robić to samo, co wszyscy inni, bo inaczej robię coś źle, tylko mogę sobie na przykład całą mszę odprawiać różaniec. Jest to bardzo pobożne, nie ma w tym nic złego, mimo że często to się tak właśnie trochę obśmiewa, że kiedyś ludzie to właśnie tam nie wiedzieli, co się dzieje, to te babcie tam ten różaniec.
Te hokus pokus i te inne
coś tam,
to przecież.
Tak. A to jest w ogóle świetna forma modlitwy. Na co dzień może nie być takiej przestrzeni czasowej, żeby odmówić różaniec, a podczas mszy jak najbardziej. Więc tutaj jest naprawdę paradoksalnie duża taka wolność i swoboda w tym, jak ja chcę przeżyć tę mszę świętą, co chcę robić i to, że Kościół nie narzuca tak jednoznacznie. Oczywiście tam są jakieś jakieś takie no, ukute zwyczaje, że jak jest na przykład przeistoczenie, no to klęczymy z szacunku do Najświętszego Sakramentu, ale w zasadzie nie ma czegoś takiego, że ktoś ci zwróci uwagę, że coś nie tak robisz, bo my tu wszyscy stoimy, a pan tutaj, nie wiem, siedzi czy klęczy. Także myślę, że to jest w ogóle bardzo duża wartość w tej mszy starej.
Kiedyś jedna osoba z naszego duszpasterstwa, która jest konserwatorem zabytku, przyniosła kiedyś taki stary modlitewnik. Ja jakiś tam dostała do naprawy po jakiejś tam prababci, jakiejś osoby. Przyniosła, nie się pochwali, tam pewnie z lat do 20, może 30, ja nie pamiętam daty, ale pokazywała mi w tym modlitewniku, tak dla zwykłego, wiernego w ławce, modlitwę na każdą część mszy świętej. Czyli kiedy kapłan robi to, możesz odmówić taką modlitwę. I w treści tych modlitw, oczywiście to były modlitwy po polsku, treść tych modlitw była niesamowita, ponieważ ona tłumaczyła to logicznie, to co się dzieje na ołtarzu. Bo nie zawsze człowiek widział, nie zawsze słyszał, bo jednak duża część mszy tradycyjnej jest w ciszy odprawiana. Kapłan pewne elementy mszy świętej recytuje po cichu, ale te modlitwy jakby były naprawdę takim naprawdę głębokim teologicznym komentarzem do tego, w czym dana osoba uczestniczy. Więc jeżeli były osoby, które na przykład korzystały z takich modlitewników, a skądś one się wzięły ostatecznie i przetrwały jako zabytki do naszych czasów, to też ja tak zawsze nie do końca się zgadzam z tym, że to była taka msza właśnie do przeklęczenia, do przepacierzowania i tak dalej. I inna jeszcze rzecz, którą tylko tak dodam odnośnie takiego świadomego przeżywania mszy świętej tradycyjnej. Kiedyś w duszpasterstwie odprawialiśmy właśnie mszę świętą tak zwaną polską, czyli to, co Tomek wspomniał, że ksiądz odprawia mszę, natomiast lud, który na tej mszy wierni się gromadzi, po prostu śpiewa jakąś pieśń. Ja odprawiając tą mszę po łacinie, w ciszy, już tak jako tak zwaną mszę świętą recytowaną, prywatną, jednym uchem słuchałem tego, co ludzie śpiewali. Akurat to była kolęda wśród nocnej ciszy. Jak zaczynałem mszę świętą, to lud zaczął śpiewać wśród nocnej ciszy, ja znam tylko 4 zwrotki, bo w naszych śpiewach są 4, tam ich było chyba z 16, tak mi się wydaje, albo więcej.
Chyba nawet grubo ponad 20.
Co było niesamowite, że ta kolęda była właśnie tak napisana, że kiedy ja na przykład odmawiałem chwała na wysokości Bogu, lud śpiewając kolejną zwrotkę tej kolędy wychwalał chwałę Boga. Kiedy ja zbliżałem się do konsekracji ofiarowania, w zwrotkach tej pieśni ludowej, bądź co bądź, był głęboki teologiczny komentarz tego, co znaczy, że właśnie kapłan ofiaruje tą oblatę, tą ofiarę Bogu i tak dalej. Coś niesamowitego, że sama konstrukcja tej kolędy na mszy polskiej, w nowej mszy nie możemy takiej kolędy zaśpiewać, bo musimy zwrotkę czy dwie zaśpiewać na wejście i już kończyć, bo dzieje się akcja liturgiczna. To jednak tamta kolęda sama w sobie stawała się naprawdę niesamowitym też komentarzem do liturgii. I stąd na przykład bardzo często moja babcia, bardzo często kiedy wchodzi w taki, ciekawe czy słucha teraz, wchodzi w taki program troszeczkę takiego narzekania, że kiedyś to my śpiewaliśmy dużo kolęd, a teraz się idzie na pasterkę, się zaśpiewa jedną, dwie zwrotki, dwie kolędy i do widzenia. I ja dopiero kiedy zacząłem odprawiać msze święte tradycyjne, zrozumiałem, o co mojej babci chodziło, że kiedyś tak dużo śpiewali, bo rzeczywiście jak szli na pasterkę i była tak zwana msza polska, czyli ksiądz odprawiał mszę świętą, a cały kościół śpiewał kolędy przez całą tą mszę świętą, które komentowały tą akcję liturgiczną, to dopiero wtedy zrozumiałem, o co chodziło mojej babci, tak, że kiedyś dużo śpiewaliśmy, a dzisiaj tak coś na początek, coś na koniec, jeszcze chwała na wysokości Boguśmy kolędę zaśpiewali zamiast chwała i potem zawsze tłumaczenie babcia, że to tak nie może być, tak?
Ale musi być chwała. To jest w ogóle coś ciekawego, tak się wtrącę, że faktycznie ta stara msza ma taki przełożenie na kulturę. Ona jest kulturotwórcza, prawda? Mhm. Że to, co
no,
się dzieje
nie da się ukryć
na mszy świętej...
Kawałek historii jednak miała wpływ na funkcjonowanie świata.
No dokładnie. I ona tworzy kulturę, tak jak się wspomniał. Czyli potrzeba duchowa wiernych spowodowała, że stworzyli kolejne zwrotki pieśni, czy może całą pieśń, skomponowali pod to, żeby ona komentowała mszę świętą. Jest taki trend, wydaje mi się, niestety wśród niektórych, żeby kulturę wpychać do kościoła. Czyli to, co świat nam kreuje, musimy na siłę wepchnąć do kościoła. Tymczasem ta stara liturgia tworzy kulturę, czyli ona daje coś światu, a nie próbuje od świata brać. I też wracając do tego, co ksiądz powiedział o śpiewaniu kolęd przez babcię. Pamiętam, jak moja babcia opowiadała mi, że jeszcze jej matka, czyli moja już prababcia świętej pamięci, że ona znała cały fragment Pisma Świętego na pamięć. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo, czyli prolog Ewangelii, prawda? Ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, o co chodzi. Minęło parę ładnych lat i zacząłem służyć do mszy świętej trydenckiej, to było w roku pańskim 2015. Ja wtedy dopiero zorientowałem się, że ten prolog Ewangelii jest czytany na sam koniec mszy świętej trydenckiej. Czyli moja prababcia potrafiła ten fragment na pamięć. Ona nie tylko znała go po łacinie i potrafiła cały wyrecytować, to dodatkowo jeszcze znała jego znaczenie po polsku. Czyli to musiało owocować w jej życiu, musiało być zakorzenione gdzieś w jej duszy, skoro miała takie przywiązanie, że recytowała sama na pamięć te słowa i też wpajała to jakoś swoim dzieciom.
Bo tutaj właściwie ta nasza dyskusja to się rozchodzi o to tak zwane aktywne uczestnictwo, jak to dzisiaj mówimy często, że wpadliśmy trochę w taką pułapkę, nam się wydaje, że aktywnie uczestniczy się wtedy, kiedy się, nie wiem, równo wstaje, równo siada, ze wszystkimi się odpowiada i tak dalej. A okazuje się, że to tak można troszkę przeżyć tę mszę, że jednym uchem wpada, drugim wypada i no niby uczestniczyliśmy aktywnie, no bo ze wszystkimi wstawaliśmy, siadaliśmy, prawda, ale no, czy ta babcia, która śpiewała całą tę mszę świętą, te kolędy, czy ona nie uczestniczyła aktywnie na swój sposób? No Tu trzeba zapytać o owoce tego, jakie z tego są, prawda? Czy ci ludzie byli, nie wiem, mieli mniejszą pobożność? No nie wydaje mi się. Chyba jednak nasze babcie, jak sobie wspomnimy, to mimo tej prostej pobożności, ale jakże właśnie głębokiej, te owoce były dobre. I pytanie jest takie, czy ta taka musztra dzisiejsza, prawda, którą właśnie nazywamy tym aktywnym uczestnictwem, jest rzeczywiście tym kierunkiem, który nas przybliża, nie? Który powoduje, że na tej liturgii no, czujemy się w taki sposób, że modlimy się głęboko. Boko jakoś jesteśmy, prawda, tej więzi z Panem Bogiem.
I znowu jeszcze ci przerwę, że właśnie nowej mszy chodzi o coś troszeczkę innego. To jest troszeczkę inna rzeczywistość, bo ta aktywność taka właśnie, razem wstajemy, razem siadamy, razem coś mówimy, ona ma wyrazić pewną jedność Kościoła. Msza trydencka nie miała na celu tego robić w takim sensie, jakby pokazywania pewnej wspólnotowości, ale Eucharystię. Była eucharystocentryczna w takim sensie, że tylko Eucharystia i to zwrócenie i tak dalej, więc ja bym tutaj nie mówił, że coś było lepsze, coś było gorsze. Ono było zupełnie inne i oba jakby sposoby przeżywania są dobre, o ile wypływałem z dobrej intencji. Ja tak odnośnie tego też aktywnego uczestnictwa. Ja mszy świętej jakby zderzyłem się z mszą świętą tradycyjną w starszej formie, kiedy przez jakiś czas pracowałem, trochę studiowałem w Anglii. To pracowałem wtedy w parafii w Oksfordzie, w której ta msza święta tradycyjna była taką normalną mszą świętą obok mszy świętej nowej. Po prostu raz dziennie była msza trydencka, raz dziennie była msza nowa. I na obie msze przechodziła taka Joy. Joy to była taka 80-letnia babcia, już taka w podeszłym wieku kobieta, na wózeczku, którą mąż przywoził przed mszą świętą, potem odwoził ją do domu. Ja kiedyś po jednej z mszy świętych trydenckich podszedłem właśnie do niej, ona jeszcze się modliła, ja mówię, Joy, powiedz mi, że dlaczego chodzisz na tą mszę trydencką? Jeszcze do końca jej nie rozumiem, chociaż już ją odprawiłem wtedy. Ona powiedziała, wiesz księże, ja na tej mszy świętej właśnie, kiedy jestem na wózku, ja nie mogę wstawać, tak? To mogę i tak siedzieć, robić co chcę, ale czuję, że ja w tej liturgii mogę się tak zupełnie dowolnie zjednoczyć z misterium Chrystusa, z Jego męką i śmiercią. I to mnie przekonało, że to jest zupełnie inna forma przeżywania mszy świętej, też zupełnie piękna, której ta Joy mnie nauczyła w tamtych latach. I którą też odkrywam w naszych środowiskach, tak? Że jest to pewne misterium, które ma przybliżyć do żyjącego Chrystusa w taki sposób. W Nowej Mszy Świętej po prostu robimy to inaczej.
Ten wątek jeszcze na pewno będziemy dotykać, natomiast ja chciałbym wrócić do tej kwestii pieczołowitości i tak dalej, bo kolejny zarzut, który się gdzieś pojawia względem duszpasterstw, to jest to, że to są nieduże punkty, które skupiają stosunkowo dużą liczbę ludzi, a co za tym idzie, łatwiej jest też przełożyć, no tak jak wy, tak, młodzi, zainteresowani, gdzieś tam zaangażowani, więc no jak się widzi ten tabun ministrantów, którzy stoją przy ołtarzu i rzeczywiście każdy wie, co ma robić, każdy posługuje. Przepiękna schola kantorum, która śpiewa i faktycznie gdzieś uwzniaśla tę liturgię. No, ja sam uczestnicząc w liturgiach, które wy żeście odprawiali i przygotowywali, rzeczywiście przeżywałem to bardzo mocno. Natomiast wiemy dokładnie, że w jakiejś tam wiejskiej parafii, gdzieś tam w małej miejscowości, nie będę przytaczać żadnych przykładowych, no trudno było o taki poziom liturgii. Trudno było o taką gdzieś wysoką liturgię, więc no to też ten zarzut, który jest, to jest to, że no jednak to jest tylko w określonych miejscach, w określonych sytuacjach, to klasztory, wspólnoty mogły sobie pozwolić, ewentualnie duże parafie, gdzie tych posługujących było dużo, a jednak mała parafia na co dzień musiała się zadowolić tą prostą mszą sprawowaną przez księdza na wdechu i na wydechu często i gdzie rzeczywiście no, nie było tych takich wielkich, wzniosłych przeżyć.
Ja nie chcę zdominować mikrofonu, ale tylko jedną rzecz powiem. Byliśmy w tym roku w lipcu na warsztatach liturgicznych w Licheniu, Ars Celebrandi. Tam na tych warsztatach, wiadomo, jest iluś tam księży. Księża odprawiają msze święte w nowym, w starym rycie. No i są jakieś takie dwa bloki odprawiania mszy świętych tradycyjnych. Poranny i mniej poranny. I co ciekawe, takie zauważenie, że jedna z tych mszy świętych porannych była odprawiana w kościele świętej Doroty w Licheniu i to była właśnie msza z pieśniami nabożnymi. I tam był właściwie cały kościół tych ludzi. Msza w żaden sposób nadzwyczajna. Po prostu ksiądz przychodził, najczęściej taki kanonik z naszej diecezji. Pozdrawiamy go bardzo serdecznie, jeżeli nas słucha. Odprawiał tę mszę świętą po prostu i tam cały kościół ludzi, którzy brali udział w tych warsztatach i nie tylko, po prostu śpiewali nabożne pieśni. Nie było tam wielkich łacińskich liturgii, jakiegoś chorału gregoryńskiego, jakiejś odpowiedzi czy wielkich procesji liturgicznych, a jednak mimo wszystko jakaś duża grupa wiernych chętnie do tej mszy ciągnęła i tak wyobrażam to sobie przed soborem w Polsce, gdzie rzeczywiście nie było tych wielkich łacińskich liturgii, gdzie byli wielcy kantorzy i śpiewali te wielkie ustępy chorałowe. Po prostu właśnie msza się odprawiała i ludzie chętnie w tym uczestniczyli, a te wielkie takie liturgie, które my dzisiaj odprawiamy w naszych duszpasterstwach i wydaje mi się, że robimy to bardzo dobrze, no to w tamtych czasach to raczej to były rzeczywiście katedry, może jakieś konwenty zakonne, klasztory, gdzie ta msza była tak pieczołowicie odprawiana. Natomiast chyba taka norma, to by takie msze...
Ale jeśli chodzi o muzykę, no to może faktycznie... Ale jeśli chodzi o ministrantów, bo tu była mowa o tym, że masa ministrantów, no to jak się spojrzy na zdjęcia z małych miasteczek czy wsi polskich, jakieś przedwojenne, no to siedzi ksiądz i 50 ministrantów wokół niego, w strojach liturgicznych wszyscy są. Czyli to nie jest tak, że było raz 5, a potem innych 5 przyszło i te same szaty, te samą komrzę założyli, tylko oni mieli 50 komrz, bo 50 było potrzebnych, czyli tych ministrantów naprawdę było dużo i to wszystko jest kwestia zaangażowania wiernych i to, co my jako Duszpasterstwo Tradycji realizujemy, to już było wspominane, to duże zaangażowanie wiernych, to też moim zdaniem da się uzyskać na poziomie parafii, bo zresztą są parafie, które mają jakieś tam większe zaangażowanie wiernych i jeśli jest zaangażowanie wiernych, jeśli widać, duszpasterz wskazuje potrzebę, że liturgia jest jedną z potrzeb, którą wierni świeccy powinni jakoś wspomóc swoją aktywnością, no to myślę, że to by wszystko zagrało. A muzyka to może to jest jakby pewnie tym jednym z trudniejszych elementów, ale to też jest kwestia pewnie odpowiedniego zaangażowania świeckich i...
Ale tu też chciałbym dodać, że to też nie jest tylko kwestia tego, że tutaj chodzi o to, że to musi być ta liturgia taka najgodniejsza. Żeby nie okazało się, że jesteśmy tak naprawdę jakąś grupą miłośników estetyki katolickiej. Tu nie chodzi o kwestię estetyki czy naszych jakichś gustów, bo o gustach można dyskutować. Tak jak wspomniałem, nie jesteśmy taką grupą miłośników estetyki, ale jesteśmy duszpasterstwem. Tu chodzi o coś więcej. Chodzi o liturgię, chodzi o odkrywanie Pana Boga. To jest cały, powiem, taki duchowy lifestyle. To nie jest tak, że taka msza recytowana bez śpiewów, bez kadzidła jest w jakiś sposób gorsza, czy mniej oddaje cześć Panu Bogu. Ona w ten sam sposób daje cześć Panu Bogu. Jest tak samogodna. I też mam takie doświadczenie, czym wspomniał ksiądz, że jak jest jakaś msza święta recytowana w tygodniu w naszym duszpasterstwie, no też gromadzi sporą liczbę wiernych. I każdy też może się na tej mszy świętej odnaleźć. Ja też przed wiekiem odkryłem, że ja bardzo to doceniam. Jak byłem młodszy, to może faktycznie fascynowało mnie dym kadzidła i piękno chorów gregoriańskich, ale jak lata mijały moje obecności w duszpasterstwie, to też zacząłem odkrywać piękno tej mszy recytowanej i bogactwo.
Ale estetyka jest ważnym elementem.
Jest ważnym, no bo piękno nie jest elementem dodatkowym, ale konstytutywnym liturgii, też jak mówił papież Benedykt. Piękno jest też atrybutem Boga, więc nie może być liturgia odarta z piękna, bo ono też do Boga prowadzi jako jeden z jego atrybutów. Ale co się powiedzieć, odkrycie na nową mszy trydenckiej właśnie w XXI wieku też daje niesamowite możliwości. Dzisiaj, kiedy mamy internet, mamy ogromny dostęp do różnych źródeł, pozwala nam to uzyskać pewne elementy właśnie tej liturgii, bogactwo na takim poziomie, który kiedyś w zwykłej parafii nawet nie byłby do uzyskania, prawda? Nie było, prawda, dobrze wykształconych tam ceremoniarzy na wsiach i tak dalej. Ta liturgia była oczywiście skromna, ale piękna i godna, jak każda katolicka liturgia. Natomiast dzisiaj możemy się tej liturgii uczyć w niesamowicie dostępny sposób. Są drukowane szaliki niemalże na każdą liturgię, dedykowane, dwujęzyczne. Jest dostęp do różnych zeskanowanych starych ceremoniałów w różnych językach z całego świata. Możemy to porównywać, zestawiać. Jest mnóstwo filmów, edukacja, kursy różnego rodzaju, właśnie warsztaty też, które organizujemy. I to są zupełnie nowe możliwości. I ta liturgia dzisiaj, tak jak kiedyś może, tak jak tutaj właśnie ojciec wspominał, może gdzieś tam na wsiach, no była po macoszemu, może gdzieś tam też odprawiana. Dzisiaj przez to, że jest tak trochę na świeczniku, jakby musi być piękna, aby przyciągać, musi być piękna i pięknie celebrowana, aby pokazywać jakby tą swoją istotę, nie? Prowadzić nas do Pana Boga i wydaje mi się, że jak dzisiaj spojrzymy na te liturgie, które są celebrowane w Polsce, na świecie, to one właśnie przyciągają między innymi tym pięknem, treścią i autentycznością, bo ten fenomen czy renesans tradycji w ogóle to jest domena właśnie młodego pokolenia. I tak sobie spojrzymy na Europę Zachodnią czy na Francję na przykład, to widzimy, że rzeczywiście ta liturgia przyciąga młodych, więc coś w tym jest, zdecydowanie coś w tym jest. Być może właśnie też pewne wyzwanie, wymaganie ta liturgia, nie da się na nią tak wejść z marszu, tutaj trzeba coś od siebie dać, trzeba się pewne rzeczy nauczyć, chociażby części stałych, dać od siebie, prawda, jakiś wkład pracy, ale potem się z tego naprawdę czerpie.
O tym, w jaki sposób się przygotować do uczestnictwa w liturgii tradycyjnej, jeszcze też chciałbym, żebyśmy powiedzieli. 32 minuty już prawie po godzinie 22 trwa audycja Czas Wzrastania. O tradycji chcemy mówić. Temat msza po staremu się odprawia. Naszymi gośćmi są młodzi z duszpasterstwa tradycji archidiecezji gdańskiej. Chcemy też sięgnąć do komentarzy, które piszecie, a dzisiaj dyskusja niezwykle żywa, bo temat też taki bardzo poruszający. Odpowiedzi, w zasadzie skrajne z dwóch stron, bo tu pośród SMS-ów pojawia się nawet taki, który mówi, że uważam, że msza w rycie rzymskim, tym tradycyjnym, powinna być zakazana. Coś niedobrego dzieje się z tymi, którzy na nią chodzą. Więc i takie głosy są. Ale są też głosy, które mówią o tym, że trudno porównywać ze sobą obie msze, kiedy są one od siebie tak zupełnie różne, to pisze Ewelina. I księże Mateuszu, czy te eucharystie, te liturgie są rzeczywiście tak różne? Ksiądz jest tym, który celebruje i tradycyjną, i nową, a nawet tradycyjną, a nawet również liturgię dla wspólnoty neokatechumenalnej, więc to jest w ogóle takie bardzo bogactwo Kościoła, które się w tej posłudze przejawia.
Niektórzy nazywają to bogactwem, niektórzy dwubiegunówką generalnie. One są ze sobą bardzo związane, te msze święte. To nie można moim zdaniem jakoś tak zupełnie oddzielić, że była sobie stara msza, potem przyszedł sobór i stworzył sobie nową mszę i zupełnie niezwiązaną ze starą. To byłoby całkowicie sprzeczne z rozumem i z prawdą moim zdaniem. Moje doświadczenie odprawienia nowej i starej mszy świętej, te msze się bardzo uzupełniają. Kiedy zacząłem odprawiać starą mszę świętą, dobrych parę lat temu, zacząłem na nowo odkrywać nową mszę, tak, że zacząłem rozumieć pewne gesty, pewne zachowania kapłana, pewne prawa, które Kościół nauczał, których wcześniej nie rozumiałem, po prostu je przyjmowałem. Natomiast stara msza rzeczywiście pokazała mi, czym sama Eucharystia w sobie jest, więc bardzo wpłynęła też na sposób odprawiania przeze mnie mszy takiej codziennej, parafialnej, kiedy ograniczyłem masę takich, dzięki starej mszy świętej, niepotrzebnych akcji księdza w trakcie mszy świętej, czy takiego trochę gwiazdorzenia czasami, tak?
Mów ludziom, co robisz, ale rób to, co mówisz.
Tak, dokładnie tak. I rzeczywiście bardzo szybko też okazało się, że ludzie, mimo tego, że ja po prostu ograniczyłem pewne takie rzeczy, gdzieś tam wierni z parafii, w których pracowałem, właśnie mówili przy księdza, jak pięknie się przeżywa tą mszę, którą ksiądz sprawuje. Że ona jest taka właśnie, która smakuje, tak duchowo, która gdzieś tam podbija, a nie budzi jakiegoś tam zdenerwowania, że znowu coś tutaj komentuje ten ksiądz albo coś dodaje od siebie, że skupia na sobie, a nie na Chrystusie. Więc w tej kwestii dla mnie te msze są ze sobą nierozerwalnie związane. że nowa msza zrodziła się na starej. To nie jest żaden nowy projekt, który powstał gdzieś tam w kajeciku jakiegoś tam księdza czy księży biskupów zgromadzonych na Soborze Watykańskim II. Ale też są różnice, tak jak powiedziałem, że ona ma pokazywać coś zupełnie innego, co innego akcentować. Dlatego ciągle będę podkreślał, że te dwie msze obok siebie są bardzo Kościołowi potrzebne, bo ja na tym niesamowicie skorzystałem i też widzę, jak korzystają osoby, które w naszych duszpasterstwach się gromadzą, na mszy trydenckiej też wzrastają, ale też rozwijają w ten sposób miłość do tej nowej mszy świętej.
Między innymi Ewelina pisze, w nowej mszy niestety uwaga skierowana jest na człowieka, odwrócenie księdza przodem, łatwo rozproszenia, na trydenckiej można się skupić na tym, co jest najważniejsze. Ten wątek żeśmy gdzieś poruszali. Michał pisze, człowiek bez tradycji jest jak drzewo bez korzeni, tradycja ma w sobie coś wartościowego, czego szkoda byłoby stracić, ma w sobie swoiste i niepowtarzalne piękno, to są nasze korzenie, o które warto dbać. Nathan pisze, krótko mówiąc, tradycja to po prostu żywa pamięć. Paweł, tradycja w Kościele katolickim ma 2000 lat, a nie zaczęła się wcale w połowie XVI wieku. Jest w tym coś, co wcześniej i w tym to i jest, przepraszam, jest w tym coś, co wcześniej i w tym, co później się wydarzyło. Urszula, tradycja Kościoła stoi na straży, żeby bramy piekielnego nie przemogły. Tomasz pisze, jest ładna definicja tradycji, to nacisk, jaki wywierają na nas zmarli. Justyna na pytanie, po co tradycja, odpowiada, po to, by pęd za tak zwaną nowoczesnością i postępem nie zniszczył naszych kultury, wartości, historii, a szerzej cywilizacji. Jeszcze kilka tych waszych odpowiedzi jest. Bardzo serdecznie za nie dziękujemy i oczywiście zachęcamy do tego, aby wpisać komentarze dalej, aby wysyłać SMS-y pod numer telefonu 536 600 500, 536 600 500 oraz telefonować do naszego studia i oczywiście jak za każdym razem, kiedy czas wzrastania na naszej antenie, serdecznie prosimy i gorąco apelujemy o to, aby telefonowały do nas osoby tak powiedzmy do 35 roku życia, czyli ludzie powszechnie uważani za młodych, po to audycja dla młodych. 56 600 55, 23, 55 i 56, 655, 23, 56. W telefonii w naszej rodzinie 536, 600, 100 i 536, 600, 200. A dla tych, którzy słuchają nas poza granicą naszej ojczyzny, 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56, 655, 23, 33 i 56, 655, 23, 66.
Domino, Sibiri, 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 S
Msza po staremu się odprawia. To jest temat czasu wzrastania, który dziś na antenie Radia Maryja. Młodzi z duszpasterstwa tradycji łacińskiej archidiecezji gdańskiej to są nasi goście w studio i odbieramy telefon od naszych radiosłuchaczy. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy, któż się do nas dodzwonił.
Kłania się Tomasz Krzysztof z Warszawy.
Witam.
Bardzo dziękuję za wspaniałą audycję. Z ogromną radością wewnętrzną się jej słucha. Dziękuję za taką tematykę i też gościom za przybycie i za świadectwo. Ja chciałem też tutaj ze swojej strony powiedzieć, że moja historia czas, kiedy odnalazłem, odkryłem przetrydencką, jest znacznie krótszy, to jest mniej więcej 2 lata, ale dzisiaj po tych 2 latach i też podobnym takim kierunku, gdzie ten pierwszy kontakt, on nie pozostawia człowieka takim pasywnym, jakby ten pierwszy kontakt coś takiego we mnie uruchomił, że mimo że jestem osobą nawróconą kilkanaście lat i przeszedłem dość intensywną formację po tym nawróceniu, to doświadczenie mszy trydenckiej, mszy wszechczasów było niepowtarzalne. I ono było zupełnie inne niż te poprzednie, które często miały taki wymiar emocjonalny, mocno ludzki. To było doświadczenie, które było takim głębokim wymiarem właśnie między mną a Panem Bogiem. Jakby coś we mnie od razu uruchamiało się wewnętrznie do tego, żeby zadawać sobie pytania o moją wiarę, czym jest ta wiara, żeby szukać. I to się tak działo w bardzo taki cichy, niesamowity sposób poprzez mszę trydencką. Zacząłem jakby różnymi sposobami uzmysławiać sobie, czym jest kapłaństwo, że jakby żyć tym, że msza święta to jest najświętsza ofiara, że ja uczestniczę w ofierze Chrystusa. To się może wydawać banalne, ale ja pewnego dnia to usłyszałem, że to jest najświętsza ofiara, że to jest Chrystus i mimo, że to słyszałem wielokrotnie werbalnie, to nigdy nie usłyszałem tego tym zmysłem wiary. I to się dopiero zadziało na mszy trydenckiej. Nie wiem, nie potrafię tego dzisiaj wytłumaczyć, ale mogę tylko o tym powiedzieć. I też jeszcze chciałbym podzielić taką refleksją, że przynajmniej to jest takie moje subiektywne postrzeżenie, że często kiedy słyszymy słowo tradycja, wydaje mi się, że rozumiemy w takiej potocznej, może nie potocznej, tylko tej powszechnej takim znaczeniu, kiedy mówimy o tradycji takiej ludzkiej, nie wiem, jakichś obyczajów, miejsca, narodu, kraju, która rzeczywiście w swojej jakby naturze ma pewną zmienność. Znaczy ja sobie potrafię wyobrazić, że po prostu tradycja może się zmieniać i może odchodzić, tak, że to jest taka rzeka i że ten nurt rzeki się może zmieniać. Natomiast kiedy myślę o tradycji w sensie wiary, to dla mnie to jest synonim właśnie, tradycja to jest wiara katolicka, tradycja to jest prawda, bo tradycja jest jakby jest ciągłością. To jest to też to takie ładne parafrazy, to znaczy metafory tego drzewa, tak? Istota się nie może zmienić. Nie można zreformować prawdy, jakby ja tak to rozumiem. Prawda jest zawsze prawdą. Można ją odkrywać, można ją zgłębiać, można na nią patrzeć z różnej strony, ale nie można jakby jej zmienić, tak? Bo Chrystus jest prawdą. Ja to mam, kiedy uczęszczam właśnie na mszę trydencką i to też właśnie tutaj u redemptorystów w Warszawie właśnie się dzieje. I jeszcze ostatnia refleksja, dziękuję za czas i za cierpliwość. Też tak często modlę się o to, żeby z pobożności fatimskiej, żeby właśnie niepokalane serce Najświętszej Marii Panny zwyciężyło jak najszybciej i jak najpełniej, tak, na mojej rodzinie, w naszym narodzie. Kiedy o tym myślę, kiedy się o to modlę, to często mi przychodzi taka myśl, że kiedy tak się stanie, to zapewne ten pult i to, w jaki sposób będziemy Boga wychwalać i w jaki sposób Najświętsza Ofiara będzie sprawowała, będzie najgodniejszy. I mam takie głębokie przekonanie, że właśnie będzie to msza trydencka. Dziękuję za czas, wszystkiego dobrego.
Bardzo dziękujemy, panie Tomaszu. Oczywiście życzymy wszystkiego, co najlepsze z Panem Bogiem. Zachęcamy też do telefonowania, do komentowania. Drodzy, słowo komentarza do telefonu pana Tomasza.
Ja mogę tylko powiedzieć, że osobiście też mam taką nadzieję, że ta msza trydencka to jest właśnie droga na taką prawdziwą, głęboką odnowę. I że tak jak Kościół wielokrotnie zresztą przeżywał jakieś kryzysy i zawsze z tych kryzysów to, co nas ratowało, to była ortodoksja, ale ortodoksja może się tak źle kojarzy, dla niektórych to jest takie słowo przerażające, ale w zasadzie ono jest świetne, bo ortodoksja zawiera po prostu 100% treści, 100% prawdy, więc też mam taką głęboką nadzieję, ale też takie przekonanie, że ta droga trydencka, mówiąc takim skrótem myślowym, jest taką naprawdę drogą odnowy Kościoła.
U nas w Gdańsku też znam takie osoby, które przyszły na tę mszę świętą i się nawróciły na tej mszy świętej. W sensie nie, że chodziły, prawda, na nową mszę i nagle przyszły na starą, tylko w ogóle były gdzieś tam daleko od kościoła i w zderzeniu właśnie z tą formą liturgii się nawróciły. No mimo, że paradoksalnie wydaje się, no ale jak, no nic tam nie rozumiał ten człowiek. Tak przyszedł na mszę łacińską, jakiś chorał, prawda, ksiądz stoi tyłem jeszcze. A okazuje się właśnie, że ta głębia i to ten majestat tej liturgii no, pociąga w taki sposób mistyczny. I tak się rzeczywiście dzieje. Są ludzie, którzy takie świadectwa dają i znamy takich ludzi osobiście.
No nawrócenie to jedno, ale w ogóle metanoja, nawracanie samego siebie. Ja pamiętam moje pierwsze zdarzenie z mszą trydencką, jak miałem lat 15 i już potrafiłem na mszy posoborowej wszystko, bo ogarniałem dzwonki, ogarniałem kadzidło i miałem kartki w mszale przewracać. To wiecie, byłem najmądrzejszy, nie? Jeszcze uczyłem się jak biskupowi piłuskę z głowy ściągać, więc czułem się taki pewny w tym wszystkim, a przyszedłem pierwszy raz na mszę, no i zderzyłem się z rzeczywistością. To była zwykła msza kadzona w starej formie rytu, no i nagle człowiek odnalazł się na takiej drodze nauki pokory, że to nie jest tak, że ja umiem wszystko i zjadam wszystkie rozumy.
Więc... pomyśl, co jak ksiądz na przykład już mówi odprawiać nową mszę bez problemu.
A potem jeszcze świecki go uczy.
I potem świecki go uczy, jeszcze łaciny i tak dalej, że wcale nie jesteś taki.
I jeszcze mówi, że źle.
Znaczy takie nawrócenie ludzi to jedno, ale to jak bardzo my się sami nawracamy na tej mszy świętej poprzez tę liturgię.
Mszę świętą rzucę na kolana, dosłownie i w przenośni.
Tak, dosłownie i w przenośni. Dzięki wielkie, odbieram kolejne telefony. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy, któż się do nas dodzwonił.
Wojciech Piotr z Warszawy.
Witamy.
Na początek chciałem pozdrowić Tomka Olszyńskiego, którego znam z warsztatów Hartwell Brandy, na którym byłem w 2014-2015 roku. Nauczyłem się służyć do stałej mszy. Może powiem krótko o tym, kiedy pierwszy raz poszedłem na mszę trydencką. Było to w maju 2013 roku na Karolkowej w Warszawie. No i różnie ludzie, że tak powiem, reagują na mszę trydencką. Jedni właśnie bardzo się zachwycają tym pięknem, drudzy jakby są dość tacy powściągliwi, bo do nich bardziej przemawia nowa liturgia. Do mnie muszę przyznać, że zakochałem się w mszy trydenckiej. Zobaczyłem, jak te śpiewy są wykonywane. Zobaczyłem, że kapłan udziela komunii właśnie wyłącznie na klęcząco ludziom. I to mnie przekonało. Zacząłem chodzić coraz częściej, można powiedzieć. Ale przede wszystkim zacząłem zgłębiać tajniki tej liturgii też jako ministrant. Przy okazji zacząłem poznawać ludzi właśnie związanych z mszą trydencką. Wielu z nich zostało moimi przyjaciółmi. Mhm. Ja zostałem czasem ich, to w kilku przypadkach, ojcem chrzestnym ich dzieci, a właśnie połączyła nas liturgia właśnie tradycyjna, rzymska. I muszę powiedzieć, że ja też jestem osobą nawróconą, tak jak mój przedmówca mówił, że tam nawrócił się ileś lat temu, no to ja nawróciłem się w roku wiary, jak papież Benedykt ogłosił właśnie w 2013 roku. Może tutaj nie będę, bo to ja musiałbym parę godzin opowiadać, ale właśnie też w 2013 roku pierwszy raz byłem na tej liturgii. No i tutaj podzielę się takim świadectwem, że po jakimś czasie których poznałem właśnie na tej mszy tridenckiej, zawiązaliśmy taką różę różańcową, męską różę różańcową, którą nazwaliśmy Bractwo Przedmurza. I dzisiaj można powiedzieć, że działamy jako organizacja świecka, właśnie jako to Bractwo Przedmurza. I organizujemy właśnie wielu lat msze, nie msze, tylko rekolekcje adwentowe i wielkopostne dwa razy w roku właśnie dla mężczyzn z tradycyjną liturgią rzymską. Zawsze zapraszamy księża z jakiegoś tradycyjnego instytutu albo diecezjalnego. Ostatnio był ksiądz Dawid Pietra z Bractwa Świętego Piotra, którego tutaj serdecznie pozdrawiam. No i przez nasze rekolekcje przechodzą, że tak powiem, mężczyźni z różnych stanów. Są młodzi, są starsi już, żonaci, którzy mają dorosłe dzieci. Są związani bardziej z naszym doradcem, są tylko tacy sympatycy albo doraźni słuchacze, ale co mogę powiedzieć jako już nie świeży człowiek, który był, chodzi na mszę trydencką rok, ale już właśnie te ponad 10 lat, że msza trydencka jest dla mnie najpiękniejszą rzeczą po tej stronie nieba, jak powiedział ojciec Faber. I staram się dzięki niej kształtować się jako katolik, jako człowiek, który powinien wielbić Boga, kochać Boga, pomagać bliźnim. I msza trydencka no, nie jest jakimś dodatkiem do katolicyzmu, ale jest w jakimś sensie, no, jak to powiedział Sobór Watykański II, liturgia jest centrum działalności, czy sercem działalności Kościoła.
Jest źródłem i szczytem. Panie Wojciechu, bardzo serdecznie dziękujemy za to świadectwo i pozdrawiamy. Też gratulujemy tego takiego zaangażowania w to życie tej wspólnoty. To też, o czym była mowa, to zaangażowanie. Słowo komentarza, drodzy.
My tak w duszpasterstwie też zastanawiamy się w Gdańsku, co możemy zrobić jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, żeby działać w Kościele i dla Kościoła. I rzeczywiście tak kiedyś słyszałem taką bardzo ciekawą takie zdanie, że Kościół ma trzy języki głoszenia Ewangelii. Ewangelizację, katechizację i liturgię. Z tym, że ewangelizacja, katechizacja to, jak to się mówi, każdy głupi to potrafi generalnie. Czy to katolik, czy protestant i tak dalej, jakby każdy chrześcijanin potrafi to zrobić. Nas liturgia należy już do Boga ostatecznie, że to jest naprawdę głos Boga, że poprzez liturgię sam Bóg głosi dobrą nowinę i mówi sam o sobie. No i tak właśnie zastanawiamy się, jak właśnie z tym wychodzić do coraz większych, no rzesz ludzi. Żeby właśnie na przykład duszpasterstwo tradycji łacińskiej w Gdańsku był rzeczywiście takim duszpasterstwem, do którego przychodzą ludzie tak zwani z ulicy. Czyli nie, że wydzieramy kogoś z parafii sąsiedniej, chodźcie do nas, bo u nas lepiej, bo przecież nie o to chodzi. Ale żeby ludzie, którzy zasmakują tego właśnie tak z ulicy, jak wspominał Tomek, że mamy takie przypadki, żeby zakochali się i zostali i doprowadzić ich do Chrystusa.
A też, żeby to stało się takie centrum ewangelizacyjne.
Dokładnie tak, żeby sama ta liturgia była ewangelizacją, tak? Dla ludzi po prostu, dla Kościoła.
Bo prawdą jest, że wejście, w ogóle styczność z tą liturgią, ono w sposób nieunikniony prowadzi do pogłębienia wiedzy w ogóle religijnej, pogłębienia wiedzy w zakresie czy to dogmatyki, czy nauki katolickiej. Jakby nie da się poprzestać tylko na praktykowaniu liturgii. To jest nieodzowne, że po tym, jak zaczniemy na mszę trydencką chodzić, to wchodzimy głębiej i jeszcze głębiej.
Nie? No dobrze, ale tutaj pozwolę sobie przeczytać SMS-a od Grzegorza, który pisze tak. Można chodzić na starą czy nową mszę, a i tak nadal pozostać podłym człowiekiem.
No to już chyba natura ludzka i tutaj to nie działa magicznie, prawda? Że dotkniemy tradycji i nagle tutaj staniemy się krystaliczni. I prawdą też jest, to były takie też różne inne zarzuty, że jak spojrzymy na różne wspólnoty działające w kościele, to zawsze znajdziemy jakieś skrajności, zawsze znajdziemy osoby, prawda, które gdzieś tam chcą, nie wiem, zbyt mocniej, albo chcą w inną stronę ciągnąć.
Albo będą mówiły, my jesteśmy lepsi, wy jesteście gorsi, wy nie macie prawa, my mamy prawo.
To jest chyba domeną różnych wspólnot, takie gdzieś tam, prawda, wypadanie za burtę, że tak powiem, przecież są i różne odejścia i tak dalej, i ze wspólnot, prawda, charyzmatycznych, różnych. Więc tu bym nie szukał jakoś, że wśród tradycjonalistów jest jakoś inaczej, czy może bardziej, czy mniej. To jest natura ludzka i tam, gdzie ludzie, tam są problemy. Ale myślę, że no to jest właśnie ta rola formacji, tak, rola kapłanów, tego, aby odpowiednio tych wiernych prowadzić, tak, i kierować właściwie.
Poza tym, każdy ma swój rozum, Pan Bóg nam daje rozum, żeby go używać i ostatecznie to my jesteśmy odpowiedzialni za swoje czyny, nie? I choćby nam Kościół dawał najlepsze praktyki i najlepsze narzędzia, no to jak nie będziemy z tym współpracować, to nic z tego nie wyjdzie.
Dzięki wielkie. Odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Strój nam Chryste.
Zawsze i wszędzie. Witamy Panie Adamie.
Ja bardzo dziękuję za tę audycję. Ja chciałbym tylko jedynie uzupełnić poprzednie wypowiedzi odnośnie tradycji tej pisanej przez literę T. Czasami zapomina się o tym, ale zgodnie z nauką Kościoła tradycja jest na równi z Pismem Świętym, źródłem objawienia Bożego. I uznał to już Sobór Konstantynopolski II w 553 roku i nadal niezmiennie. Nawet ojcowie Soboru Watykańskiego II w konstytucji dogmatycznej o objawieniu Bożym Dei Verbum także podkreślili, że nasza wiara wywodzi się z tych dwóch fundamentów: Pisma Świętego i objawienia Bożego. I chciałbym podać tylko dwa bardzo prozaiczne i proste przykłady potwierdzające znaczenie tradycji. Po pierwsze, to właśnie w drodze tradycji, pierwotnie nazywanej też nauką ojców Kościoła albo nauką apostołów, ustalono w ogóle kanon Pisma Świętego, czyli które księgi są natchnione, bazując właśnie na tym, czy były one spójne z przekazem ustnym i nauczaniem działalności Jezusa, Jego świadków, tak jak apostołów. A drugi przykład jest prozaiczny. On dotyczy czytelnictwa i piśmiennictwa. Przecież zdecydowana większość ludzi do XX wieku, a w Polsce do lat 50. XX, czyli zaledwie 70 lat temu, kiedy wprowadzono obowiązek szkolny nauczania, była analfabetami. Przecież jak miało miejsce to w czasach poprzednich, Pism Świętych było niewiele, były niesamowicie drogie, przepisywano je latami. A mimo to ludzie, nie mając tych egzemplarzy Pisma Świętego, po prostu słuchając Pisma Świętego ze mszy świętej, wzrastali w świętości i przekazywali depozyt wiary pokoleniom. Więc na koniec, odnosząc się tylko do zapytania ojca i słusznie jako rzetelnego redaktora, czy tradycja nie jest buntem, można powiedzieć, że jest ona właśnie najbardziej naturalną dla katolicyzmu formą wzrastania duchowego, a czasami nawet i wyrazem świętego posłuszeństwa naszej świętej Matce Kościołowi. Dziękuję.
Panie Adamie, my również bardzo serdecznie dziękujemy. No i prosimy naszych gości o słowo komentarza.
Słowo komentarza to pada chyba na mnie. Dziękujemy Panie Adamie za tą wypowiedź. Rzeczywiście tradycja jest obok Pisma Świętego głównym źródłem objawienia. Nie mamy innych źródeł, tak? Najpierw była tradycja, czyli ten przekaz ustny, o którym pisze Święty Paweł w swoich listach, że otrzymał coś od innych apostołów i to przekazuje w swoich listach. I to się jak najbardziej wpisuje w Słowo Boże. No i to ustalenie kanonu też jakby wynika z samej tradycji. Tutaj taka nasza troszeczkę tak, może to dziwnie zabrzmi, taka nasza katolicka wyższość nad protestantami. świętami, że mamy tą tradycję i wiemy, że to my ją ustaliliśmy, ten kanon, chociaż nawet dzisiaj protestanci zaczynają to podważać. Tylko natomiast ostatecznie wyglądało w ten sposób w starożytności, że zebrali się biskupi i se wybrali Pismo Święte, które im bardziej odpowiadało. Tam były bardzo konkretne kryteria, która księga może być natchniona, a która nie. Kiedy Kościół ustalał ten kanon, no to już mieliśmy bardzo dużo źródeł apokryficznych. Dlatego pierwotny Kościół, właśnie ta tradycja, uznała, że żeby księga mogła być kanoniczna, musi pochodzić z pierwszego wieku, musi mówić o zmartwychwstaniu Chrystusa jako centrum naszej wiary, no i musi być przynajmniej takie przekonanie właśnie wynikające z tradycji, że daną księgę napisał któryś z apostołów, czyli bezpośrednich świadków życia samego Chrystusa w tym wszystkim. No i to Pismo Święte, które wskazała tradycja, stało się też jej wyrazem. To jest nasze źródło pisane, które mówi nam, jaka była tradycja pierwotnego Kościoła, czyli to, czym jest objawienie, które zamknęło się wraz ze śmiercią ostatniego z apostołów, czyli świętego Jana. Więc jak najbardziej dziękujemy również za podzielenie się tym słowem i pozdrawiamy Gdańsk w takim razie.
A to też warto dodać, że aby tradycję przekazać w sposób niezmieniony, zabezpieczony, trzeba też do tego odpowiednio podejść. I tutaj okazuje się, że język łaciński jest świetnym narzędziem zabezpieczającym ten przekaz. Jest to język martwy, nie zmieniają słowa swoich znaczeń i posługiwanie się tym językiem w liturgii no nie jest przypadkowe. Zobaczmy, że chociażby credo wypowiedziane w V wieku, w X, XV czy dzisiaj jest tym samym credo. Każde słowo oznacza dokładnie to samo. Słowa nie zmieniły swoich znaczeń, zapis jest identyczny, ponieważ ten język no, nie ewoluuje, nie zmienia się, nie żyjemy na co dzień tym językiem i to jest jego ogromną zaletą. Zobaczmy, jak bardzo zmienia się język polski. Mówi się już, że prawda, obecny mszał, który jest używany w języku polskim, już jest nieco anachroniczny. Jak sobie zobaczymy taką Bogu Rodzicę czy inne teksty, to możemy mieć wrażenie, że to już jest nie ten sam język, a łacina jest stała, niezmienna i te prawdy przekazuje w sposób ciągły i mamy gwarancję, że credo za 100 lat będzie znowu tak samo brzmiało i to samo oznaczało. To jest też niezwykle ważne.
Po łacinie.
Dokładnie tak.
Dzięki wielkie. Odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Laudetur Jezus Chrystus.
In secula seculorum. Amen.
A ja chciałbym tylko tak nadmienić.
Kto się do nas dozwonił? Prosimy o imię.
Adrian z Rzeszowa.
Witamy.
Chciałbym tylko tak wiedzieć, kilka razy w audycji zostało użyte wymiennie Eucharystia, liturgia i padło też pytanie przed telefonami, jeśli chodzi o porównanie tradycyjnej liturgii z nową mszą, co mnie właśnie bardzo zasmuca, że w nowej liturgii, tak jak ksiądz, który jest gościem podczas tej audycji, wspomniał, że ona, ta liturgia, ubogaca księdza, natomiast chcę zwrócić uwagę, że właśnie to, co też ksiądz powiedział, księża tworzą jakby nowy ryt, po prostu próbują stworzyć coś samemu, a w rycie tradycyjnym tutaj jest wszystko jakby już zostało powiedziane i wszystko zostało ustanowione. To jest według mnie piękne, jednocześnie niepokoi mnie, że w nowej liturgii dochodzi do takich rzeczy, że są dopowiadane jakieś słowa, czy też jest przecież zapisane, że nowa liturgia winna być odprawiana po łacinie i ad oriente, co nawet jest u ewangelików, chociaż to nie jest msza. I też widzimy to w ubiorze, chociażby na obecnie trwających Światowych Dniach Młodzieży, gdzie kapłani są bez ornatów, w różnych jakichś prywatnych nakryciach głowy. No jest to według mnie smutne i żałuję, że nie zostałem wychowany w tradycji katolickiej, aczkolwiek staram się z niej wzrastać i poznawać. I dziękuję za audycję. To tyle, co chciałem powiedzieć. Bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego.
Bóg zapłać, panie Andrianie, my również serdecznie pozdrawiamy. No i prosimy naszych gości o komentarz.
To ja się poczułem tak trochę wywołany do odpowiedzi. Panie Andrianie, jedna rzecz to są nadużycia, druga rzecz, w jaki Kościół konstruuje w danym momencie liturgię. Jeżeli tak weźmiemy sobie na przykład instrukcję Redemptoris Sacramentum, wydaną jakiś czas temu przez Kongregację Nauki Wiary, która jasno powiedziała, że, mówię o nowej mszy, nie o starej, że msza święta może być tylko i wyłącznie tak sprawowana, jak nauczył tego Kościół w swoich rubrykach i przepisach i późniejszych dokumentach. Każdy dodatek księdza, który nie wynika ostatecznie z tego, na co Kościół pozwala nam w liturgii, jest po prostu prostu liturgicznym nadużyciem. I my właśnie jako środowisko tradycji, które pokazuje pewną pieczołowitość do liturgii, pewne piękno liturgii i tak dalej, no chcemy być tym znakiem właśnie też dla współczesnego Kościoła, dla którego no zwyczajną liturgią jest jednak nowa msza święta, żeby pokazać, w jaki sposób można sprawować sakrament, w jaki sposób można tą liturgię kształtować, żeby ona była Boża, piękna, no i pogłębiająca tego, który w tej liturgii ostatecznie uczestniczy. Ja się tego tak nauczyłem, to jest moje doświadczenie właśnie, te rubryki starego mszału bardzo mocno mi pokazało to, że ja naprawdę nie muszę istnieć tak bardzo w nowej mszy świętej i staram się to w moim życiu wprowadzać. Oczywiście są księża, którzy tego nie mają. Ja zawsze w naszym duszpasterstwie w Gdańsku bardzo mocno podkreślam wartość modlitwy za kapłanów, żeby byli mądrzy i odważni. Ponieważ my, księża, często wielu rzeczy jesteśmy nieświadomi, bardzo często z naszego może braku wykształcenia, może z jakiejś tam nieuwagi albo czegokolwiek. Może gdybyśmy znali tak dobrze przepisy, które dotyczą nowej mszy świętej, myślę, że wielu nadużyć też by nie było. No i tak dlatego nasze środowisko w Gdańsku i odmawia różaniec i pości za kapłanów, ofiaruje bardzo dużo za nich mszy świętych, nie tylko tych, którzy pracują w tradycji, ale również tych, którzy działają w całym Kościele, żeby właśnie w tej liturgii, w tym wypadku, której odprawiają, czyli nowej, tak samo się w niej zakochali, tak samo odkryli wartość męki, śmierci, zmartwychwstania Chrystusa, Jego ofiary krzyżowej i żeby całkowicie tej liturgii, temu wydarzeniu się podporządkowali.
No bo co Kościołowi zostanie, jak zostanie mu zabrana liturgia?
Też ważne jest to, żeby nie zatrzymywać się na tej krytyce. Oczywiście bardzo nas bolą różnego rodzaju nadużycia, też to wszystko widzimy, ale no nie można robić takiego głównego celu samego w sobie, aby tylko, prawda, siedzieć w tym internecie i krytykować, antagonizować non-stop tę liturgię. My staramy się raczej pokazywać piękno, promować to piękno, pokazywać liturgię wzorcową, zachęcać do niej i w ten sposób ewangelizować. Jakby nie wchodzić w jakieś, prawda, polemiki, wojny, które tak naprawdę no nie prowadzą do niczego dobrego. Oczywiście też nie przychodzić obojętnie obok tego. Wiadomo, że wielokrotnie gdzieś tam we własnym gronie czy z różnymi kapłanami o tych problemach rozmawiamy, dzielimy się tym wszystkim, ale ostatecznie na zewnątrz musimy dawać przykład, pokazywać liturgię wzorcową, uczyć tej liturgii i pokazywać, że no, msza święta nie wymaga żadnej kreatywności, żadnego dodatku. Ona sama w sobie jest doskonała, piękna i jej piękne sprawowanie jest już samo w sobie katechezą, tak jak wspominałem.
No i przede wszystkim mamy to poczucie, że jesteśmy dla Kościoła, jako środowisko tradycji, a nie w żaden sposób przeciw Kościołowi, że odkrywamy naszą misję właśnie przede wszystkim w Kościele, żeby ten Kościół no też przy tej wartości, którą niesie środowisko tradycji, żeby też mógł się rozwijać, niejednokrotnie też nawracać, ale zawsze z Kościołem, nigdy przeciw Kościołowi.
Dzięki wielkie. Odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zaszczytowicza.
Teraz i zawsze witamy, któż się do nas dodzwonił.
Marcin z Warszawy. Chciałem podziękować za piękną audycję i jestem bardzo zadowolony z tłumaczenia i przekazywania tej informacji. I chciałem potwierdzić, że w tradycji właśnie można się dowiedzieć, jak to było od tysięcy lat. No, bo już ponad 2000 lat jest nauka Jezusa Chrystusa i od ponad 2000 lat wiem, jakie są zasady, reguły, dekalog. To jest przekazywane następnym pokoleniom i to jest zachowane w tradycji. Dlatego właśnie różne rozważania były prowadzone przez długie lata na początku, które księgi wybrać i zostało to ustalone przez wielki wysiłek, ale też właśnie ta droga wzorcowa powinna być dalej pokazywana. Ja rozumiem, że jest sytuacja, że ludzie tak może nie rozumieli tej mszy i chcieli w swoim języku, ale ta łacina się nie zmienia. I mam też pytania, bo chciałem się spytać o to, co się wydarzyło 100 lat temu właśnie, znaczy nie 100 lat temu, w zeszłym wieku, bo miała być ujawniona fatimska trzecia tajemnica. w momencie właśnie latach 50. i ten nastąpił ten sobór drugi watykański. Czy to jest też właśnie powiązane, że nie ujawniono tej fatimskiej trzeciej tajemnicy, a zrobiono sobór drugi i te zmiany wprowadzono? I jeszcze chciałem się spytać, mam dwa pytania jeszcze. Czy takie zmiany, które są dokonywane, a właśnie ja widzę, że ta zmiana w soborze drugim to jest bardzo potężna zmiana, czy te zmiany to też teraz nie powodują takiego czegoś, że mogą złoczyńcy, szataniści prowadzić następne zmiany, tak jak na Zachodzie, szafarzy robić, albo LGBT wprowadzać, albo wprowadzać jakieś gender pomysły i też na przykład nie ma... tyle kościołów jak w Polsce na Zachodzie, bo tamten protestantyzm już jest 500 lat, to ponad 50 lat się te zmiany takie podobne do protestantyzmu zaczęły robić. No ale my jeszcze zachowujemy tą wiarę, jest w Radiu Maryja taka siła i ta wiara jest dziesiątki razy mocniejsza niż tam, ale tam upada ten kościół.
No, panie Marcinie,
Jeszcze jedno pytanie miałem właśnie, czy właśnie w kościele trydenckim w Gdańsku była jakaś sytuacja w ostatnich latach, bo mi koleżanka opowiadała też z kościoła trydenckiego, ja do Garncarskiej w Warszawie na msze trydenckie chodzę, ale czy w Gdańsku były jakieś problemy, zagrożenia, że tą mszę chciano ukrócić i tam ludzie protestowali, by przeciwstawiali się, czy tam nic nie było takiego zagrożenia, żeby tą mszę jakoś tak wyciszyć i zmniejszyć.
Panie Marcinie, bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. Bóg zapłać. Wszystkiego, co najlepsze życzymy. Wątków wiele się pojawiło. Prosimy naszych gości o słowo komentarza.
No, myślę, że warto tu podkreślić, że w Gdańsku jesteśmy w stałym kontakcie z kurią, z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą i jesteśmy mu wdzięczni za to, w jaki sposób prowadzi diecezję i także w jaki sposób gdzieś tam czuwa nad naszym duszpasterstwem. I jakby nie ma tutaj w Gdańsku takiego pola, żeby następował jakikolwiek konflikt czy jakiś problem. Jest dialog i jakby normalne funkcjonowanie duszpasterstwa, które jest erygowane przez księdza arcybiskupa, jest duszpasterstwem diecezjalnym, jest częścią życia archidiecezji gdańskiej i normalnie może się pod opieką księdza arcybiskupa rozwijać.
Czyli bogactwo w różnorodności.
Ja mam takie przekonanie, że sytuacja tradycji w Gdańsku w ogóle jest bardzo dobra, nawet, że nie doświadczyliśmy jakiegoś tam ukrócania, zakazywania i tak dalej mszy świętych. Jesteśmy w stanie rzeczywiście prawie, że chyba codziennie odprawić mszę świętą w starszej formie rytu rzymskiego, więc za to Panu Bogu jesteśmy wdzięczni. Ja chciałbym tylko się odnieść do innych rzeczy, które Pan Marcin gdzieś tam wspomniał. Oczywiście nie komentując jakby wszystkiego. My w duszpasterstwie staramy się unikać wszelkiego rodzaju takich chwytliwych teorii spiskowych. Wiemy, że właśnie jak wejdziemy w takie rozważania, czy tajemnice fatimskie, czy to, czy tamto i tak dalej, myślę, że to jest taka dobra pożywka dla demona ostatecznie, żeby budować lęk, budować wątpliwości, żeby zamykać, domykać, oddzielać nas od Kościoła w różnych tam wymiarach właśnie przez takie gdzieś tam myślenie, więc jesteśmy do tego bardzo, bardzo odlegli i robimy to, co do nas należy, czyli sprawowanie sakramentów, głoszenie Słowa Bożego, znaczy Eucharystii, głoszenie Słowa Bożego, no i robienie tego, co Kościół nam dał jako narzędzia do tego, żeby troszczyć się o zbawienie ludzi.
No i o to też chyba chodzi, że to jest najważniejsze, żeby zobaczyć, też odnaleźć swoje miejsce w Kościele. Wiadomo, że oczywiście są wspólnoty, którym jest trudniej, są wspólnoty, którym jest łatwiej, tak jak w Gdańsku, ale rzeczywiście no, starać się odnaleźć tę różnorodność i bogactwo, które z tej różnorodności płynie. 15 minut po godzinie 23, już powoli będzie nam trzeba zacząć lądować z naszą audycją, ale jeszcze jeden telefon. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy, któż się do nas dodzwonił.
Przemysław z Pomorza.
Witamy, panie Przemysławie.
Chciałem podzielić się też taką ważną myślą, ponieważ jak słyszę stara msza, nowa msza, to trochę mnie to denerwuje. Dlaczego? Eucharystia jest ta sama. Chrystus jest ten sam. Ta sama dokonuje się ofiara. I w naszym społeczeństwie właśnie utarło się coś takiego, stara msza, nowa msza, Eucharystia jest jedna w Kościele, tylko sprawowana w innym rycie. I ciężko niektórym jest to właśnie rozróżnić. Jak spotykam się z opiniami ludzi, albo nowa msza jest taka, albo stara to tradycja, to taka dygresja się zaczyna pojawiać, że nie rozumiemy właśnie, czym jest Eucharystia tak naprawdę. Bo przecież czym jest Eucharystia? Doskonałą ofiarą Jezusa Chrystusa. Chrystus umiera i zmartwychwstaje dla naszego zbawienia. I właśnie ciężko jest tam to pojąć. Boli mnie serce czasami, jak słyszę stara msza i nowa msza. Podkreślam i powiem to jeszcze raz głośno. Msza jest jedna. Ten sam Chrystus jest przecież, tak? I jeszcze wracając do tego kontekstu, każda kultura jest zbudowana na tradycji, nasza chrześcijańska również. Kościół właśnie katolicki zbudowany jest na tradycji. Żeby nie tradycja, to dzisiaj ciężko byłoby nam pewne rzeczy zrozumieć, docenić i w życie wcielić i kontynuować. Ja jestem właśnie wdzięczny za to, że w naszym Kościele katolickim mamy tą pełnię i piękno tradycji właśnie tradycji w znaczeniu takim, że daje ona niesamowite poznanie, czym tak naprawdę jest Chrystus, czym jest Kościół, czym jest właśnie wiara przede wszystkim i to, jak my możemy otwierać się właśnie na pojmowanie tej tradycji dzisiaj. Także to tym chciałem się podzielić.
Bardzo, bardzo dziękujemy, panie Przemysławie, za ten głos. No i proszę o komentarz.
No ja bym tutaj aż tak pejoratywnie nie podchodził do tych określeń stara, nowa, to raczej takie są techniczne, powiedzmy, nazwy. Tu też, prawda, mówimy msza wszechczasów, msza trydencka, msza po staremu, msza dawna. Zresztą nowa msza, no sama nazwa Novus Ordo Missae, nowe obrzędy mszy, tak jest to przecież w dokumentach, czy stare obrzędy, Vetus Ordo, czyli dawne.
No tak, ale jednak semantyka jest, gdzieś układa nasze
tak,
myślenie.
No może niektórzy są bardziej wrażliwi na te kwestie, tu my pewnie tak sobie rozmawiamy, dosyć luźno, swobodnie operujemy, można oczywiście tutaj mówić, prawda, msza trydencka, czy msza Pawła VI, czy msza Grzegorza Wielkiego, no tych określeń jest bardzo dużo, prawda? Natomiast no mnie tam jakoś to nie razi, prawda? Nowa, stara, bardziej tutaj są takie określenia odnoszące się do czasu powstania, takie potocznie używane. No ale jak najbardziej można oczywiście nazywać te obrzędy, te liturgie w inny sposób, jak najbardziej.
Ja myślę, że w ogóle w takim świecie idealnym, w którym niestety nie żyjemy i pewnie do czasów zmartwychwstania powszechnego nie będziemy żyli w czasach idealnych, to jest właśnie to, że każdy człowiek, chrześcijanin, katolik, jak będzie patrzeć na nową mszę czy na starą mszę, nie będzie widział żadnej różnicy w takim sensie, że będzie widział jej istotę. Że właśnie będzie miał wgląd do tego, co dana msza mu daje i nie będzie właśnie lepsza, gorsza, ładniejsza, brzydsza i tak dalej, tylko będzie to żywe spotkanie z Chrystusem. I jedni będą się w tej rzeczywistości spotykać z Chrystusem, inni w innej rzeczywistości, ale wszyscy będą doświadczani tego samego Chrystusa. A że jeszcze w świecie idealnym nie jesteśmy, no to właśnie, my sami szukamy dobrych nazw. Jak dobrze nazwać właśnie tą starą mszę, właśnie, czy to będzie msza Grzegorza, czy Piusa V, czy właśnie msza Pawła VI i tak dalej. My sami mamy tą świadomość, że te nazwy są, każda z nich jest trochę nietrafiona, trochę nieprawdziwa, trochę prawdziwa i tak dalej. Szukamy tego dobrego nazewnictwa, no ale po prostu jeszcze go nie mamy. No, mając w Kościele wiele rytów, które w Kościele katolickim funkcjonują, no jakoś musimy je ostatecznie odróżniać, żeby w naszej rozmowie, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, ale ostatecznie nie znaczy to gorsze, lepsze, tylko po prostu inne.
No właśnie, bo my tutaj się poruszamy cały czas w obrębie rytu rzymskiego, ale też należy pamiętać, że przecież w Kościele mamy tych rytów mnóstwo, są przecież ryty wschodnie i to wszystko jest też msza święta i myślę, że takie określenie najświętsza ofiara, tradycyjne określenie jest chyba takie najpiękniejsze i w ten sposób mówiąc o mszy świętej jakby od razu łączymy ją z ofiarą krzyża i czujemy tą istotę. Ale no pamiętajmy, że tych rytów jest wiele i to też jest tak, to o tym nie mówiliśmy, ale właśnie z mszą trydencką jest to niesamowite, że często jak właśnie gdzieś jestem za granicą, to szukam, gdzie jest msza trydencka, i bo wiem, że jak tam wejdę, to mimo tego, że nie wiem, obok mnie jest Francuz, tu może jakiś Brytyjczyk, ale wszyscy razem śpiewamy Credo, Gloria, Sanctus i właściwie jednym językiem raz, powiedzmy, się tego człowiek uczy, a potem może wszędzie modlić się wspólnie na tym świecie, prawda, gdzie tylko ta msza święta jest odprawiana. Właśnie ona łączy katolików przez to, że jest identyczna na świecie, jest sprawowana właśnie w języku łacińskim, ale tak jak mówię, rytów jest naprawdę wiele. Pojedziemy do Egiptu, mamy ryt koptyjski, też przecież katolicki, i tam liturgia wygląda zupełnie inaczej.
W samej Ziemi Świętej mamy takie bogactwo, tak, że ciężko się połapać. Drodzy, większość komentarzy, jak tak czytam przez Facebooka, a trochę tych komentarzy się pojawiło i wielka radość z tego też wynika. Polemika lekka się gdzieś tam pojawiła, natomiast większość komentarzy mówi jednak o tym, że czegoś nam brakuje, że gdzieś pojawia się takie dążenie, to o czym też Justyna mówiła, do dążenie do czegoś więcej. Nie wiem, czy w ogóle zauważyliście, ale wszystkie telefony były płci męskiej, więc to też jest taka rzeczywistość, domena mężczyzn. To też jest ciekawe, choć kobiety są obecne.
Ale chyba warto podkreślić, że też i kobiety są aktywne w duszpasterstwie tradycji. I przede wszystkim, może nie wiem, może Justyna by chciała tutaj
powiedzieć, bo mężczyzna i tak będzie opowiadać.
No właśnie, jeśli ja będę mówić, to może jednak ty powiedz, jak wygląda. No,
tej aktywności jest oczywiście troszeczkę. Na pewno śpiew jest taką przestrzenią, która angażuje zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Także tutaj są zaproszeni wszyscy. My w Gdańsku mamy na przykład panią, która wspaniale się zajmuje kwiatami i kiedy tylko jest potrzeba, czy na jakąś większą uroczystość, czy okazję innego typu, to ona organizuje te kwiaty, co jest dość dużym zaangażowaniem, bo nie każdy ma czas na to i też umiejętności, żeby to zrobić porządnie. Mamy oczywiście rozmaite takie inicjatywy modlitewne i tutaj też panie przodują. Na przykład u nas w kościele w Gdańsku zawsze przed mszą jest odmawiany różaniec, I tutaj też zawsze panie się tym zajmują, pilnują, żeby był ktoś, kto to poprowadzi. No i w ogóle wszelakie takie wsparcie organizacyjne, czy to wyjazdach, czy jakichś imprezach. My na przykład corocznie organizujemy taki bal zapustny, który ma charakter charytatywny. I tutaj też aktywnie się włączamy w organizowanie tego. To jest chyba taka, wydaje mi się, że największa impreza dla całego duszpasterstwa, dla wszystkich ludzi, którzy nie tylko uczęszczają na tę mszę trydencką, ale w ogóle chcieliby po prostu pobawić się nie tylko na to zakończenie karnawału, ale też taką dobrą inicjatywą wesprzeć jakieś organizacje charytatywne. Więc tych przestrzeni aktywności dla kobiety jest naprawdę dużo i myślę, że jeżeli tylko jest chęć, to każda z nas może coś tam dla siebie znaleźć.
Wcale ministrantką nie trzeba zostać.
Nie, absolutnie w ogóle nie polecam, bo dziewczyny bardzo źle wyglądają w tych strojach, a estetyka jest ważna, zwłaszcza dla kobiet, więc ja bym nie chciała tego nosić.
No właśnie, to też jest ciekawe, bo stroje, jeżeli tak możemy powiedzieć, szaty liturgiczne i to wszystko, co jest z liturgią związane, jest jednak dosyć specyficzne, jest takim trochę powrotem do przeszłości, wyciągnięciem z lamusa pewnych rzeczy. No, czy to się też nie gryzie z tą współczesnością? Jak wy się w tym odnajdujecie? Jednak komża, alba, to wszystko trzeba przygotować, to wszystko musi być też na odpowiednim poziomie. Ksiądz, który też musi się w odpowiedni sposób ubrać, no nie może założyć byle czegoś na byle na coś, tylko rzeczywiście, jednak doświadczaliśmy tego, kiedy były uroczyste Eucharystie, czy to Boże Ciało, czy z innych okoliczności, przy temperaturze wysokiej, a jednak tych warstw ubrania na sobie trzeba było mieć kilka.
Ja zauważyłem taką prawidłowość, że jak ludzie często wchodzą z zewnątrz, nawet tacy niekoniecznie związani z kościołem, i wchodzą do takiej jakiejś starej katedry, czy jakiegoś barokowego kościoła o bogatym wystroju, to automatycznie zapada taka cisza, oni nagle mówią szeptem, nagle jakoś tak czują się onieśmieleni w pewnym sensie. A w takich kościołach współczesnych, powiedzmy halowych, o współczesnej architekturze, no niekoniecznie, nie zawsze. I to pokazuje, że to piękno trochę onieśmiela, ale też trochę ukazuje ten majestat Boży. Bo przecież po to te kościoły były wznoszone, te gotyckie katedry były wznoszone, aby nam pokazać majestat, wielkość Boga, oddać Mu chwałę. I to ma właśnie liturgii swoje znaczenie. Ta estetyka liturgiczna ma nam pokazać, że liturgia jest inną przestrzenią, że to nie jest przestrzeń świecka, tylko przekraczając jakby bramę w kościoła, wchodzimy do innej innej rzeczywistości, dlatego stroje są inne, szaty są inne, ale one mają być bogate nie dlatego, żeby nam czegoś przysporzyć, tylko aby Panu Bogu oddać chwałę, tak? Dajemy od siebie to, co mamy, co potrafimy, przecież dawniej to wszystko ręcznie haftowano, przygotowywano, aby Panu Bogu oddać chwałę. To było dla Niego robione i każdy, kto te szaty wykonywał, to doskonale wiedział. To raczej dzisiaj tego nie do końca rozumiemy. Dzisiaj często ulegamy takiemu myśleniu, że no ta taka właśnie nasza pobożność, skromność ma się właśnie wyrażać w tej prostocie szat, wszystko jest jak najprostsze, już tak do bólu uproszczone i coś zatracamy, bo człowiek, aby zmysłem dojść do Pana Boga, te zmysły potrzebują właśnie doświadczyć i tego zapachu kadzidła, i tego światła świec, i zapachu wosku, prawda, i tych różnych elementów, które jakby nas nakierowują na tą inną przestrzeń i nie możemy o tym zapomnieć. Mi się wydaje, że stara liturgia to, no, pięknie pokazuje właśnie.
Z punktu widzenia takiego kapłańskiego, no bo tutaj to ja się ostatecznie bieram w te wszystkie warstwy. Sutanna, humerał, alba, cingulum i kapa, ornat, wszystko tam czasami gdzieś tam jest narzucone na człowieka, ale co jest ciekawe, że kiedy ja jako kapłan ubieram się w te tradycyjne stroje, jeszcze tam kapłan przy ubieraniu zazwyczaj odmawia modlitwy przy ubieraniu tych strojów, które są przypisane do danego stroju, może to zrobić po łacinie lub po polsku, to sam ten strój jakoś tak, nie wiem, może tradycja to jakoś tak przez historię gdzieś tam przygotowała, wymusza na kapłanie skupienie i pewną postawę. Pewną postawę taką rzeczywiście, czy zachęcającą jednak do złożenia tych dłoni, do modlitwy. Jakoś jest w tym taka głębia generalnie, że jak ksiądz już jest w ornacie, jak już jest, nakłada ten biret na tą głowę, normalnie tak biretów nie nosimy, ale do tej liturgii jest to obowiązkowe, to rzeczywiście nawet ten wzrok tak już nie szuka tego, co jest dookoła tych ludzi, tylko już bardziej tak staje się skupiony, gdzieś tam jednak to spojrzenie spada na dół, żeby już do tego ołtarza ostatecznie dotrzeć. Jeszcze taką jedną rzecz odnośnie tych ornatów powiem, że w starych kościołach, no nie ukrywajmy, do starych kościołów pasują stare ornaty. Do starej architektury pasuje stary ornat, bo on był szyty do takiego kościoła. Kiedy odprawialiśmy msze święte w kościele świętego Ignacego w Gdańsku, to był taki bardzo barokowy, piękny kościół, zresztą ojciec Wacław dobrze o tym wie, to nawet kiedy używałem do nowej mszy świętej starych ornatów, bo przecież nam Kościół tego nie zakazuje, to jest normalny cały czas liturgiczny rzymski ornat, który możemy używać do nowej mszy świętej, to ku mojemu zaskoczeniu parafianie, którzy przychodzili, mówią: przy księdze, jak ksiądz ma ubrany ten ornat, to jakoś tak wszystko pasuje teraz, tak? I zgadzam się. W nowym kościele może stary ornat by tak bardzo nie pasował, właśnie tak jak Tomek mówił, w tych halowych i tak dalej, kościołach nowoczesnych, to można by było szukać jakiegoś bardziej nowoczesnego ornatu. Na starej przestrzeni, czy to u nas w Gdańsku bardzo dużo mamy kościół gotyckich, barokowych praktycznie prawie nie mamy, może jeden, dwa, to rzeczywiście te ornaty widać, że to było szyte też pod te świątynie i pod tą liturgię, dlatego tak bardzo to pasuje.
A może ja jeszcze tak z drugiej strony ministranckiej, ale nie o sobie, tylko o moim synu, który ma 5,5 lat, Mikołajowi, który od niedawna jest ministrantem i wbrew temu, że msza po łacinie, że wydawałoby się, że no bardzo skomplikowana, ale jednak jakąś swoją funkcję nawikulariusza, który trzyma łódkę i podaje i nawet nasypuje kadzidło do trybularza w pewnym momencie przed podniesieniem, tą rolę swoją spełnia. No to właśnie on też zakłada oczywiście swoje te szaty ministranta takiego małego i mamy taką małą komrzę i był taki zwyczaj czasem naszywania krzyżyków takich czerwonych na komrze. No i Mikołaj się pytał, po co jest ten krzyżyk? A mówię, no można go ucałować na znak czci dla krzyża Pana Jezusa w czasie, kiedy zakładasz tę komrzę. Ale mówię, że to jest opcjonalne, nie musisz, ale Mikołaj od razu jakby przyjął ten zwyczaj i teraz czuwa nad tym zawsze, żeby ucałować krzyżyk zakładając komrzę.
I on nie śmiela na stare byki w tej kwestii.
Poznaliście się w tradycji?
Tak.
Tak, tak. To 2015 rok i to wyglądało w ten sposób, że ja zaczęłam śpiewać w chórze, a Paweł już oczywiście już od dawna był ministrantem i po prostu po mszy świętej rozmawialiśmy, a później przy okazji tam różnych spotkań takich świeckich.
Czyli takie owoce wspólnoty też są?
Jak najbardziej. I w ogóle bardzo dużo, bo u nas w środowisku jest mnóstwo rodzin z małymi dziećmi, także to też pokazuje, że ta wspólnota jest bardzo rozwojowa. To są ludzie, którzy albo się spotkali w tradycji, albo już jako małżeństwa poznali tę starą liturgię, także no, następne pokolenie rośnie.
Są też narzeczeni.
Tak. Są, przygotowują się, potwierdzam to.
Powołania kapłańskie, zakonne?
Tak.
No, z naszego duszpasterstwa chyba 9-10 młodych mężczyzn albo studiuje, albo ukończyło seminaria, zarówno zakonne, jak i diecezjalne.
Pozdrawiamy cystersów.
Tak, także w tym roku również neopresbiter z naszej diecezji także wywodzi się, był ministrantem w naszym duszpasterstwie. No bo jednak no, te 15 lat działalności, w tym roku świętowaliśmy 15-lecie naszego duszpasterstwa, także no, te owoce coraz bardziej
Czyli
się ujawniają.
To jest też takie świadectwo wspólnoty, która jest żywa i wspólnoty, która rodzi powołania, zarówno te małżeńskie, jak i te kapłańskie, zakonne, więc to jest też piękne. Też to jest jakiś placet Pana Boga i potwierdzenie tego, że to jest dobre. Krótko, bo czasu już nam generalnie nie mamy, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze dwa zdania powiedzieli o rzeczywistości, która jest bardzo ważna, która już wybrzmiała tutaj dzisiaj. Też na antenie Radia Maryja była podejmowana w tym roku, a mianowicie warsztaty Ars Celebrandi. Czasu mamy malutko, ale jednak, bo jest to wydarzenie niezwykłe, największe w Europie.
Tak, w tym roku po raz 10 warsztaty się odbyły. Mają one miejsce w Licheniu. Odbywają się zawsze na początku lipca. Serdecznie zapraszam. Mają takie 3 główne piony. To jest nauka celebracji dla kapłanów na różnych poziomach zaawansowania. Nauka ministrantury również dla początkujących, zaawansowanych oraz nauka śpiewu. Gromadzą się także muzycy, chorał gregoriański, męski, żeński. Licheń, początek sierpnia. Codzienna liturgia, codzienne celebracje, wykłady, konferencje. Tak, cały tydzień wokół tradycji z tradycją, także można tą duchowością nasiągnąć.
I też forma rekolekcyjna.
Czy się w niej odnajdujemy. Oczywiście, jak najbardziej serdecznie zapraszam.
I na Arsie też się poznają przyszłe małżeństwa,
także
tak, to działa.
Tak, jest sporo małżeństw po
Pielgrzymka
Arsie, to się
mija,
zgadza.
A ja niczyja. Dobrze, drodzy, no to podsumowanie, a co z, no myślę, że podsumowaniem to będą te słowa o bogactwie Kościoła, w którym też tradycja się odnajduje, albo może fundamentem tego bogactwa jest tradycja. Też zachęcamy do tego, żeby z tego bogactwa czerpać. Bardzo dziękuję wszystkim za komentarze. Dziękuję za to zaangażowanie, bo ono rzeczywiście było takie dosyć bogate dzisiaj. I SMS-y, i komentarze pod postami. Tylko tak możemy powiedzieć, że te zdjęcia, które były, zarówno ten pod informacją, w niebieskim ornacie, to ksiądz Mateusz, obok klęczy między innymi właśnie Tomasz, to Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II, bo już druga pielgrzymka tradycji gdańskiej,
tak.
Środowiska do naszego sanktuarium się odbyła, za co też dziękujemy i cieszymy się, że to sanktuarium jest przyjazne. I to zdjęcie z pytania, po co jest potrzebna tradycja, to z kolei uroczysta celebracja z okazji 15-lecia istnienia duszpasterstwa. No to też gratulujemy i czego życzyć?
Dalszego rozwoju.
Doprowadzanie jak największej liczby dusz do zbawienia, to jest cel nadrzędny, prawda?
Dobrze, drodzy. Kogo pozdrawiamy na zakończenie? Rozpocznijmy od niewiasty.
Cóż, ja bym pozdrowiła pierwszy, do mojej głowy przyszedł mi nasz ksiądz arcybiskup, dzięki któremu możemy dalej funkcjonować i nie, żebym się podlizywała, naprawdę. Uważam, że
to ja
jest...
chciałem pozdrowić arcybiskupa.
A, była pierwsza.
Czy księdzu Mateuszowi wypadało pozdrowić arcybiskupa tutaj?
Także pamiętam o nim w modlitwie, jesteśmy bardzo wdzięczni za jego działanie w naszej archidiecezji, naprawdę.
Małżonek?
Myślę, że pozdrawiamy wszystkich kapłanów duszpasterstwa naszego, bo jest 11 kapłanów sprawujących msze i wielu jeszcze związanych, jakoś zaprzyjaźnionych, ale też i wszystkich wiernych, których kilkaset osób uczęszcza naszej archidiecezji na msze w Starym Rycie. A w szczególności ja tutaj powiem, że rodziny, których jest bardzo wiele właśnie związanych z duszpasterstwem naszym i które widujemy się w każdą niedzielę po mszy w kaplicy Ojców Jezuitów w Gdyni w kawiarence na wspólnej integracji.
Szymon?
Tak, to ja będę miał nadzieję, że moje babcia i ciocia tego słuchają, więc bardzo serdecznie chciałbym je pozdrowić w tym miejscu.
Narzeczonej nie pozdrawiamy.
Miejmy nadzieję, że wie, że ją pozdrawiam.
Tomasz?
A ja tu szczególnie wśród wielu kapłanów pozdrawiam się za Rafała Detlafa, naszego diecezjalnego duszpasterza, delegata biskupa do spraw właśnie liturgii tradycyjnej naszej diecezji, też dziękując mu za jego wsparcie i troskę o nasze duszpasterstwo.
I ksiądz Mateusz?
To ja na pewno chciałbym bardzo pozdrowić wszystkich moich parafian z mojej parafii, w której obecnie pracuje Ducha Świętego, którzy też tutaj w Toruniu u ojców redemptorystów byli ze mną na pielgrzymce i pewnie stąd się dowiedzieli, że ta audycja jest. Jestem przekonany, że większość z nich się przysłuchuje tutaj tym sprawom, czasami może odkrywając, że ksiądz Mateusz jest zaangażowany w taką rzeczywistość, bo nie musieli o tym przecież wiedzieć tak do końca. Więc bardzo serdecznie chciałem ich pozdrowić. No i wszystkich kapłanów, którzy ze mną współpracują, czy w środowisku, czy w diecezji, no, to jakiegoś większego pożytku.
Ale nie powiedzieliśmy jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, bo my żeśmy dużo mówili dzisiaj o tradycji, dużo mówiliśmy o archidiecezji gdańskiej i tradycji w archidiecezji gdańskiej, ale nie powiedzieliśmy, gdzie można przyjść się pomodlić.
Przede wszystkim do Gdyni. Jako osoba z Gdyni muszę to powiedzieć.
Jest sporo. No to przede wszystkim najlepiej zajrzeć na Facebooka Gdańskie Duszpasterstwo Tradycji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej. Jest 10 kościołów w Gdyni, w Rumi, w Gdańsku, w Różynach.
W Pierwoszynie.
I faktycznie obecnie jest taka sytuacja, że niemalże codziennie można w jakiejś mszy trydenckiej uczestniczyć.
A w niektóre dni w kilku mamy również msze niedzielne, na które serdecznie zapraszamy w Gdańsku, Świętej Barbary o godzinie 15.
Ale w Gdyni o 10 i potem, jak wspomniał, kawa u jezuitów.
No tak, może jednak...
dziękujemy ojcom jezuitom.
Dziękujemy ojcom jezuitom.
W Rumi, tak. Pierwoszynie również.
Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Młodzi z Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Gdańskiej byli gośćmi naszej dzisiejszej audycji, a byli nimi ksiądz Mateusz Zawadzki, duszpasterz.
Bóg zapaść, szczęść Boże.
Justyna i Paweł Barbarscy, posługujący we wspólnocie i wraz z nimi również Stefan spać poszedł. Tak?
Stefan już, tak.
Dziękujemy
z Panem
bardzo.
Bogiem.
Tomasz Olszyński, organizator i pomysłodawca warsztatów Ars Celebrandi.
Pozdrawiam, Bóg zapłać.
I Szymon Piec, ministrant i ceremoniarz.
Boże, pomagaj.
Dzięki wielkie wszystkim za ten wspólnie spędzony czas.